No i witajcie, Piotr Szymlewicz, Czas na Związki. Witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie, jestem liderem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Dzisiaj jest dzień taki dosyć specyficzny, właściwie mamy święto pracy, dzień wszystkich pracowników i pracownic. Tak trochę pomyślałem sobie już po tym, jak wybrałem temat dzisiejszego programu, że może wybrałem go trochę nieopatrznie, że tak powiem, bo on będzie i jest smutny. Chciałem dzisiaj mówić o slapie, czyli zasypywaniu pozwami sądowymi niezależnych organizacji pozarządowych, w tym związków zawodowych. No, a dzisiaj jest święto pracy, więc właściwie święto radosne, więc na początek chciałem Wam wszystkim oczywiście życzyć godnych warunków pracy i płacy i wszystkim moim związkowcom i związkowczyniom skutecznej walki o prawa pracownicze, by nam się wspólnie skutecznie walczyło o poprawę warunków życia w Polsce, poprawę warunków pracy, przestrzeganie przepisów BHP, wyższe płace, krótszy czas pracy, bardziej satysfakcjonującą pracę. Tego wszystkiego Wam oczywiście życzę. My jako Związkowa Alternatywa nie robiliśmy żadnych pochodów ani demonstracji. Uznaliśmy, że nie ma to większego sensu. Ta tradycja w Polsce może niestety, ale niezbyt się przyjęła, czy niezbyt, no, na swój sposób została dezawuowana historycznie. Właściwie pochody pierwszomajowe w Polsce były dość rytualne i były częścią przekazu obozu rządzącego w PRL-u, a po PRL-u były demonstracje pierwszomajowe i są OPZZ-u, i moim zdaniem one są strasznie zrytualizowane. I niewiele się w nich dzieje. Chodzi głównie o to, żeby zaspokoić ego liderów związkowych, więc uznałem, że lepiej w tym dniu odpoczywać. Po prostu mamy dzień ustawowo wolny od pracy, więc wszystkim też życzę dzisiaj odpoczynku. A jeżeli ktoś pracuje, to oczywiście życzę znacznie wyższych stawek niż za pracę w dni powszednie. Jak wiecie, Związkowa Alternatywa postuluje 2,5 razy wyższe wynagrodzenia. Ale o 1 maja, o tym, jakie są główne problemy pracowników i pracownic w Polsce, pomyślałem, że mówię trochę w drugiej części programu i powiem też trochę o innej ważnej rocznicy, moim zdaniem, również dla pracownic i pracowników i dla ludzi działających w związkach zawodowych. Mianowicie chodzi o rocznicę wejścia do Unii Europejskiej, wejścia Polski do Unii Europejskiej. To też jest ważna bardzo data i rocznica. O tym pomyślałem, że powiem w drugiej części programu, a w tej pierwszej chciałem powiedzieć o tej kwestii, którą Wam obiecałem w swojej zajawce, czyli właśnie o slapach. I chciałem Wam powiedzieć, że tak powiem, od A do Z na ten temat, co to w ogóle slap jest, jak to działa i z czym to się wiąże, jak na to reagować, czy należy się tego bać. Więc takie trochę ABC, że tak powiem, kompendium wiedzy. Z drugiej strony chciałem Wam opowiedzieć o procesie sądowym, którym kolejnym zostałem pozwany. Część, która śledzi z Was profil Związkowej Alternatywy, wie. Pozwała mnie firma, która się nazywa Si Polska. 50 tysięcy chcą ode mnie, 50 tysięcy chcą od Związkowej Alternatywy. Więc jak widzicie, nie aż tak bardzo się przejmuję. Ten uśmiech był autentyczny, czyli nie kręci mi się łezka i nie drżę, a raczej mnie to bawi, ale opowiem Wam, na czym to polega, dlaczego trochę mnie to bawi, ale dlaczego mimo wszystko jest to trochę niepokojące, że takie rzeczy mają miejsce. Ale zacznę ogólnie od tego, czym jest slap i jak sam się zapoznałem ze slapem, jaki był mój taki, że tak powiem, kiedy straciłem dziewictwo slapowe, że tak powiem, kiedy się z tym spotkałem po raz pierwszy. I jak to wygląda, dlatego że są pewne wspólne cechy slapów. Powtarzam, slap z angielska chodzi o procesy sądowe, których celem jest zastraszenie niezależnych organizacji pozarządowych. Nie chodzi tylko o związki zawodowe. Właściwie zazwyczaj o slapach się mówi w kontekście mediów, w kontekście niezależnych dziennikarzy i dziennikarek. Taki wzorcowy slap. W pewnym sensie tak się to zazwyczaj opisuje. Wzorcowy slap jest wtedy, kiedy tak się właśnie chyba zaczęła historia slapów, przynajmniej w świecie demokratycznym, mianowicie dziennikarz małej miejscowości pisze na przykład o tym, jak o jakichś przekrętach dotyczących lokalnego polityka. Na przykład, nie wiem, burmistrza danej miejscowości, no i w jakiejś tam lokalnej gazecie dziennikarz puszcza materiał na ten temat i później się okazuje, że nagle traci znajomych, że gazeta nie chce z nim współpracować, ponieważ został wykonany telefon od pana burmistrza czy pani, zazwyczaj pana w Polsce, do redaktora naczelnego. Jednocześnie jest groźba procesu sądowego albo od razu proces sądowy przeciwko tej osobie. No i generalnie chodzi o to, żeby taka osoba zrezygnowała ze swojej działalności, żeby przestała pyskować, żeby przestała patrzeć na ręce władzom lokalnym, żeby straciła wszelkie kontakty, żeby, krótko mówiąc, działalność krytyczna była nieopłacalna i żeby taka osoba się przestraszyła i straciła jakąkolwiek wolę działania. No, nie chodzi tylko po prostu o sam pozew, ale chodzi też o całą otoczkę tego pozwu, tak? Czyli chodzi po prostu o skasowanie myśli krytycznej. No wiadomo, później taka osoba po pierwsze się przestraszy, po drugie zadzwoni, nawet się spyta w lokalnej gazecie, no dobra, znacie jakiegoś prawnika? No to usłyszę, no dobra, znam, kosztuje 7 000 zł. I 7 000 zł, a raczej 10 000, czy w dwóch instancjach jeszcze więcej, no to jest dla większości lokalnych dziennikarzy duży pieniądz, w związku z tym taka osoba się zazwyczaj boi, no i wtedy drugi telefon, proszę przeprosić, proszę się wycofać, a może my ten pozew wycofamy i będzie wtedy rozwiązanie satysfakcjonujące dla obydwu stron, czyli krótko mówiąc, zamknie się usta niezależnemu dziennikarzowi, a firma, burmistrz, jakaś tam, nie wiem, kościół, tak, pozostanie bezkarny. I tak zazwyczaj wyglądają slapy na poziomie lokalnym, ale są też slapy oczywiście szersze. Są takie firmy, które prowadzą, że tak powiem, slapową politykę, czyli próbują zastraszyć pozwami wszelkie krytyczne środowiska. To są często duże korporacje i to jest też często państwo, czy instytucja państwowa, czy spółki Skarbu Państwa. I chciałem właśnie dzisiaj wam opowiedzieć o takich kilku slapach. Warto jeszcze nadmienić w tym moim słowie wstępnym, że slapy to nie są tylko pozwy, tak? No bo generalnie rzecz biorąc, pozew sądowy, no to chodzi głównie o to, że za prawnika trzeba kilka czy kilkanaście tysięcy zapłacić, pojawia się groźba, na przykład, nie wiem, grzywny 200 tysięcy, ludzie się boją tego typu pieniędzy, ale chodzi też o inne działania, typu wnioski do prokuratury, wnioski do UODO, jak o tym też będę trochę mówił, różnego rodzaju wnioski o kontrolę takiej osoby, napuszczanie różnych służb na taką krytyczną osobę. No generalnie rzecz biorąc, właśnie chodzi o zastraszenie i zniechęcenie takiej osoby do działania. Ja przepraszam z jednym okiem, bo zawsze staram się czytać, co tutaj piszecie. Chciałem najpierw takie krótkie wprowadzenie zrobić, więc tylko odnosząc się dziękuję za 100 lat Piotrze i Związkowa Alternatywa Home i Courts. Już szybko przerzucam tylko wasze wpisy, bo chciałem przynajmniej jakieś dłuższe wprowadzenie zrobić, żebyście wiedzieli w ogóle, o co mi dzisiaj chodzi, bo to jest moim zdaniem tak naprawdę bardzo ważny temat, a chciałem dojść też do tego, w jaki sposób ze slapami walczyć i trochę dać wam otuchę, że jak ktoś was pozwie czy zagrozi procesem, żebyście nie wpadali w panikę, bo ja wiem, że niektórzy wpadają w panikę i w sumie też się nie dziwię, bo można się przestraszyć. Adam Srebrny pyta, czy w Polsce są jakieś organizacje, które wspierają prawnie, mentalnie lub finansowo ofiary slapów. Według mojej wiedzy, Adamie, nie ma, bo pojęcie slapu jest bardzo, bardzo młode. Właściwie pojawiło się niedawno i w kontekście naszego wejścia do Unii Europejskiej, to będę mówił pewnie o tym trochę w drugiej części programu, jakakolwiek walka ze slapami, że tak powiem, ma swoje źródła w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w Polsce. Nikomu nie przyszło na myśl, żeby walczyć ze slapami. Tak się składa, w pewnym sensie smutno, że to prawo unijne jest właściwie pod każdym względem lepsze niż polskie i również inspiracje płyną z Europy, a my zamiast te ich inspiracje czerpać, to właśnie często podkreślamy jako państwo, władze, największe partie, jak i my jesteśmy dumni i niezależni od Unii Europejskiej, no i na przykład jesteśmy dumni niezależni w tym, że przez lata się w ogóle nie mówiło o czymś takim jak slap, że właśnie firmy czy instytucje państwowe prześladują niezależnych dziennikarzy, aktywistów, związkowców i nic z tym nie robiono. Teraz wreszcie ta kategoria się pojawiła, mówił o tym m.in. minister sprawiedliwości Adam Bodnar, za co mu się należy szacunek. No niemniej jednak będę starał się też pokazać, że te propozycje, które no wstępnie rzuca ministerstwo, są niezbyt satysfakcjonujące. Tomasz Szyndralewicz pisze, że nękanie slapem powinno znaleźć się w kodeksie karnym. Ja też jestem tego zdania, no ale to jakby chciałem w dalszej części programu o tym powiedzieć, co konkretnie proponuje Unia przeciwko slapom. Wiesz, Adamie, jakby chciałem później porozmawiać o tym, jakie są rekomendacje walki ze slapami, a najpierw chciałem pokazać, na czym te slapy polegają. Chciałem wam opowiedzieć również o tym, jakże zabawnym w cudzysłowie czy bez procesie SI Polska przeciwko mnie i przeciwko Związkowej Alternatywie. Zacząć jednak chciałbym od tego, w jaki sposób pierwszy raz się spotkałem ze slapami, bo moim zdaniem to, że były slapy. Zacznę może od Polskich Linii Lotniczych LOT, ponieważ to jest, można powiedzieć, początek takiej mojej przygody w ruchu związkowym. To był taki mój chrzest bojowy, strajk w PLL-LOT, to było doświadczenie, które jakoś tam na zawsze we mnie zostanie. I rzeczywiście wtedy po raz pierwszy spotkałem się właśnie z atakami sądowymi. Od razu, nie wiem jak wy, bo ja już byłem wiele razy w sądach, wiele razy byłem pozywany, wiele razy moi ludzie, że tak powiem, byli pozywani. Nie wiem, czy wy też spotkaliście się z pozwami czy groźbami pozwów. Wydaje mi się, że rzeczywiście można się przestraszyć, powiem, a ja chcę was trochę uspokoić, bo mam wrażenie, że takie firmy jak PLL-LOT czy ZUS, o czym później będę mówił, działają w tej zasadzie, że jak przeciętny Kowalski tak zwany czy Malinowski dostaje pismo przedsądowe czy pismo sądowe tym bardziej i widzi na przykład groźbę kary 200 tysięcy złotych, no to... No nie wiem jak wy, ale brzmi to niepokojąco, prawda? No większość z was zarabia 4, 5, 6, 8 tysięcy złotych, czasem 10 tysięcy brutto. Jak widzicie groźbę kary 200 tysięcy, no to no dane pokazują, że mało osób jest w stanie zapłacić 100 czy 200 tysięcy. To brzmi dosyć przerażająco. Jeżeli ktoś wam pisze, proszę natychmiast zrobić 5 rzeczy, bo inaczej 200 tysięcy, albo proszę od razu zapłacić 200 tysięcy, bo inaczej pójdziecie jeszcze do więzienia, tak? I dostajecie takie pismo, no robi się nieprzyjemnie. Większość z was pewnie nawet nie wie, do kogo zadzwonić, część wie, że na przykład można do mnie, ale jest to rzeczywiście no, życiowo jakby taka perspektywa dla niektórych po prostu no, jakby upadku na dno, tak? Że nie macie pieniędzy, zarabiacie 5 tysięcy, nie macie oszczędności, nagle ktoś wam grozi, że zapłacicie 200 tysięcy, więc ja się z tego trochę śmieję, a brzmi to wszystko przynajmniej na początku bardzo niepokojąco. Więc warto o tym pamiętać. Ja będę próbował, jak mówię, te strachy trochę oswoić. Natomiast no, to jest naganne między innymi przez to, że ci, którzy grożą takimi karami, wiedzą, że przeciętny obywatel się boi, że to jest naprawdę niepokojące, że dla 95 czy 99% Polaków i Polek perspektywa na przykład 100 tysięcy kary, no to jest takie rety, tam nie wiem, idziesz do przyjaciela, żony, męża, brata, kogo tam jeszcze, słuchaj Tomek, mam, nie wiem co zrobić, 200 tysięcy chcą, żebym zapłacił, co ja w ogóle mam zrobić, ja nie mam tych pieniędzy, nie? I więc oczywiście efekt jest taki, żeby ci znajomi, bliscy, przyjaciele, rodzina powiedzieli, wiesz co, przeproś lepiej przeproś, bo wiesz, przecież skąd ty zdobędziesz te pieniądze, przeproś. I to jest taki pierwsza myśl i oczywiście chodzi o zastraszenie, tak? Bo żeby wiedzieć, że te 200 tysięcy w ogóle nie ma takich kar, to no, trzeba mieć pewną wiedzę po prostu, więc takie korporacje jak SI Polska, jak ZUS, jak PLL-LOT o tym wiedzą i dlatego straszą. No ja już pewną wiedzę mam, dlatego te pozwy budzą we mnie pewnego rodzaju rozbawienie, a nawet muszę powiedzieć, że do pewnego stopnia mnie, że tak powiem, kręcą, w sensie, że ja mam bardzo dużą wolę walki, też w Związkowej Alternatywie mamy prawników, mam przy sobie sporo ludzi, którzy mnie wspierają, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczny, ale wielu z was takiego wsparcia nie ma, więc to jest rzeczywiście tak czy inaczej bulwersujące. No, więc zaraz przejdę do tego lotu, tylko widzę, że się trochę też rozpisaliście, ja nie chcę zrywać, że tak powiem, z wami kontaktu. Adam Srebrny pisze, że kiedyś miał sprawę, gdy pracodawca postanowił oskarżyć pracowników, w tym mnie, o spowodowanie pewnej szkody, nienależyte wykonanie usługi w sytuacji, gdy nie było prawie żadnych wytycznych. No często tak się zdarza, to jest też próba zdyscyplinowania pracowników i później po 2,5 roku sąd ostatecznie oddalił pozew, ale co się nachodziłem do sądów, to moje. Znaczy też chciałbym, żebyśmy nie mieszali jakiejkolwiek sprawy sądowej ze slapem, tak, bo to, że ktoś nawet niesłusznie nas pozwie, to jeszcze nie musi być slap. Celem slapu jest zastraszenie organizacji pozarządowej. No przynajmniej mówię, bo są różne inne niesłuszne pozwy. Natomiast w slapie chodzi właśnie o to, żeby zastraszyć niezależnego dziennikarza czy krytycznego, związek zawodowy niewygodny, niewygodnego działacza, jakiegoś aktywistę, który patrzy na ręce dużej korporacji i nagle ten aktywista dostaje, nie wiem, pisma przedsądowe, że albo się zamknie, albo dostanie pozew na 500 tysięcy. No to jest taki wzorcowy slap. tak? A to, że się spieramy sądownie o różne sprawy, no to nie musi być slap. Barbara Konobrocka, w ogóle witaj Barbara, o tym twoim przypadku czy naszym też trochę powiem. Barbara pracuje w Kędzierzynie Koźlu, jest naszą liderką w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej i tam też właśnie była akcja moim zdaniem nosząca znamiona slap, o czym później powiem. Barbara pisze, slap szybko by się skończył, kiedy prezesi musieli płacić za adwokatów ze swojej prywatnej kieszeni, dopóki opłacają sobie kancelarii z publicznych, to czują się bezkarni. W pełni się z tym zgadzam, zresztą o tym właśnie chciałem między innymi później mówić, bo to jest jedna z moich rekomendacji, do których później przejdę. Wszystkim zawsze polecam Piotr Strycharski, gdzieś w pobliżu, w zasięgu kontaktu, solidny i uczciwy prawnik, przydaje się z doświadczenia. Wiesz Piotrze, ja się w pełni z tobą zgadzam, tylko jeżeli, no ja to jakby testuję osobiście, więc to nie jest żadna metafora czy jakieś tam wyobrażenie, tylko po prostu praktyka. Jeżeli zasypią cię pozwami jedna firma typu ZUS i masz w przeciągu 2 miesięcy mieć 5 procesów, to jeżeli masz solidnego i uczciwego prawnika, solidni, uczciwi prawnicy też biorą pieniądze i też chcą się utrzymać z tego, że prowadzą działalność prawniczą. 5 pozwów u uczciwego prawnika, dobrego, który zarazem nie chce z ciebie zdzierać, to są 2 instancje rzędu 50 tysięcy, jeśli nie więcej. W związku z powyższym, no nawet jeżeli masz dobrego prawnika, to musisz mieć te 50 tysięcy. Większość ludzi nie ma tych 50 tysięcy. Nawet dla związkowej alternatywy, która ma już około 10 tysięcy ludzi, tego typu wydatek, no mówiąc oględnie, nie jest mały. My wydajemy miesięcznie rzędu 25 tysięcy, więc taki bombowy atak w postaci 5 pozwów jednocześnie, no to jest bardzo silny atak na nasze istnienie po prostu, tak? W związku z tym warto o tym pamiętać i taki jest oczywiście też cel, bo to nie chodzi tylko o to, żeby wygrać z nami proces, chodzi o to, żeby nas de facto zdelegalizować, doprowadzić nas do bankructwa, czy sprawić, żebyśmy przepraszali i wtedy oni łaskawie odpuszczą, ale wtedy i tak koszty procesów poniesiemy. Więc no właśnie, Adam też o tym pisze, że prawnicy niestety kosztują. Wracając do, żeby, bo już zaczynam cały czas o tym locie, miałem zacząć mówić. Więc jeżeli chodzi o lot, pierwsze moje doświadczenie ze slapami to są Polskie Linie Lotnicze LOT, więc dzisiaj chciałem tak sobie przypomnieć kilka tych spraw. Słuchajcie, o strajku w locie wam opowiadałem już nieraz, więc nie chcę tego powtarzać, natomiast jak chodzi o historię slapów w locie, to są takie co najmniej 4 wydarzenia, było ich pewnie dużo więcej, ale teraz tak sobie przypominam, jak przygotowałem się do programu. Generalnie rzecz ujmując, pierwsza groźba taka slapopodobna była bardzo na swój sposób śmieszna, ale ludzie się przestraszyli. Otóż słuchajcie, w roku 2018 w kwietniu Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego, ja z nim współpracowałem wtedy, ogłosił, że planuje akcję strajkową. Przeprowadzono wtedy referendum strajkowe. Referendum strajkowe zostało wygrane, to znaczy większość osób z firmy wzięła udział w referendum i z tych osób większość zagłosowała za strajkiem. I wtedy związek powiedział, że planuje strajk na początku maja. Firma zrobiła myk, który moim zdaniem jest na granicy przepisów, ale sąd uległ firmie, mianowicie sąd powiedział, że póki co nie można strajkować do czasu rozstrzygnięcia sprawy o legalności strajku. Znaczy to jest w ogóle taki, już nie będę teraz wnikał, to jest inny przepis, ale generalnie rzecz biorąc związek ogłosił, że przygotowuje się do akcji strajkowej, chciałby strajkować od maja 2018 roku. I co się zadziało? Otóż zadziało się to, że 1 maja do strajku nie doszło. Mówię z różnych przyczyn prawnych przede wszystkim, ale nie doszło. 1 maja poznałem wtedy prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT, pana Rafała Milczarskiego. Było to bardzo ucieszne poznanie, ponieważ przyszedłem o godzinie 6 rano pod Polskie Linie Lotnicze LOT. Nie było strajku, ale była demonstracja pracowników. Ja pamiętam, że w takim parku, który jest przy budynku PLL LOT, stanąłem na ławce i tam właśnie z jakąś tubą mówiłem, że Polskie Linie Lotnicze LOT to jest przykład wszystkich patologii z polskiego rynku pracy, umowy śmieciowe, zastraszanie niezależnych związków zawodowych, zaniżanie płac, milionowe wypłaty dla managementu, arogancja prezesa, prześladowanie właśnie związkowców itd., itd. No i patrzę, przede mną właśnie stoi gość, jakiś taki wydawał mi się w drogich okularach i w ogóle jakoś tak ubrany no, za duże pieniądze, ale myślałem, no, że piloci dobrze zarabiają, więc tak się spojrzałem tylko na niego, no i mówię, że a prezes firmy, mówię, stojąc na tej ławce, pan Rafał Milczarski powinien iść do więzienia i powinny się zająć nim służby, policja, prokuratura, ABW, bo to jest skandal, co on wyprawia. No i się okazało, że tym gościem w drogich okularach był właśnie pan prezes, do którego właściwie z odległości 3 metrów powiedziałem, że powinien się nim zająć służby i powinien trafić do więzienia. To był początek mojej znajomości z panem prezesem Milczarskim. No, ale to mówię anegdotycznie. Zresztą pan prezes wtedy też mówił, że on wszystkim życzy wszystkiego najlepszego i że w ogóle błogosławi wszystkich, bo on bardzo katolicki był zawsze. I pobłogosławił wszystkich, uścisnął wszystkim ręce, powiedział, że się dogada, po czym zamknął się w budynku, a przed budynek przyjechała policja, wezwana przez pana prezesa, żeby wylegitymować pracowników, którzy protestowali, związkowców, i powiedzieli, że to zgromadzenie jest nielegalne. No, ale wracając do tematyki slapowej, przepraszam za te anegdoty, no bo to są też we mnie jakoś żywe wspomnienia tych wszystkich akcji, sam w nich brałem udział osobiście. Kilkanaście dni później, po tej demonstracji, która była właściwie zamiast strajku, bo jak mówię, strajk wtedy nie mógł się odbyć, również z przyczyn prawnych, to też są dziwne przepisy, ale się nie odbył. Dwa związki zawodowe, które zorganizowały to zgromadzenie, dostały pismo przedsądowe, przedsądowe pismo, słuchajcie. Mianowicie prezes Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, zarząd LOT-u zażądał od dwóch związków zawodowych 1 756 253 zł. Znaczy mniej więcej tego typu liczba, ale z groszami, że tak powiem, wyliczonymi. 1 750 000 mniej więcej od dwóch związków zawodowych, z czego tam jeden miał, nie wiem, 400 osób, a drugi 150. Kwota absurdalna, tak? Jakby teraz Związkowa Alternatywa dostała do zapłacenia 1 700 000, no to przecież ja myślę, co? 1 700 000? No 30 000 może byśmy wysupłali, ale pozostałe 1 720 000 to już nie. No i to było pismo sądowe, pan prezes sobie zażyczył 1 750 000 od dwóch związków zawodowych. Oczywiście odpowiedzialność ponoszą liderzy związków zawodowych, więc generalnie później byłoby jakieś, nie wiem, nękanie tych ludzi, nie wiem, czy eksmisja z domu, no chyba pan prezes tak by to sobie wyobrażał. O co chodziło? Chodziło o to, że pan prezes Rafał Milczarski wymyślił sobie, że oni mają zapłacić 1 750 000, a konto strajku, który się nie odbył. Wyliczył sobie to w ten sposób, że związki wysłały przekaz do mediów, że być może zastrajkują. I zdaniem pana prezesa kilkadziesiąt tysięcy ludzi się wystraszyła i uznała, że jak może być strajk, to może oni nie będą latać przez te dni. I wyliczył sobie, że w wyniku zapowiedzi strajku, który się nie odbył, LOT stracił 1 756 000 zł i tam z groszami. I związki mają mu to zapłacić. Taki był pierwszy, że tak powiem, z jakim się spotkałem, wniosek taki, no, przedsądowy jeszcze. Ja się śmieję, bo oczywiście, jeżeli ktokolwiek z was zna przepisy prawa, to ten wniosek był zupełnie absurdalny. Znaczy, grozić związkom zawodowym za to, że mówią o strajku i oczekiwać od nich rekompensaty za strajk, który się nie odbył, i wyliczenie sobie, że straty poniesione za strajk, który się nie odbył, ale mógłby się odbyć, żeby oni zapłacili 1 750 000, to jest idiotyczne, prawda? Więc ja już miałem na tyle dużą wiedzę prawną, nie trzeba mieć wielkiej, że mówię tym związkowcom spokojnie, no to są przecież wygłupy, no bo, no nie wiem, to odpiszcie panu prezesowi, czy dobrze się czuje, czy może nie głupia, to akurat, czy zupę pomidorową, czy może jakiś, nie wiem, wstał lewą nogą, ale że tego typu pismo, no nie jest poważne, ale to jest właśnie taki przykład, że tak powiem, takiego slapu próbnego, bo to jeszcze nie jest pismo sądowe, przedsądowe, ale to jest takie, uważajcie, my mamy prawników, my mamy instrumenty, jak będziecie fikać, to jest na razie, może trochę przesadziliśmy, ale na drugi raz się lepiej przygotujemy i trafimy was mocniej i trafimy was tak, że was zaboli. I to jest śmieszne, to pismo o 1 756 000, ale to jest jakby taki sygnał. Ja wtedy byłem zdziwiony, że w ogóle można takie rzeczy robić. To jest spółka Skarbu Państwa, Narodowy Przewoźnik, tak, ktoś to przyklepał. LOT miał i ma Radę Nadzorczą kontrolowaną przez Skarb Państwa. To było przeklepane oczywiście przez Radę Nadzorczą Prawa i Sprawiedliwości. Ale tak naprawdę to jest skandal, tak? W ogóle za takie pismo prezes powinien ponieść konsekwencje dyscyplinarne, ale oczywiście nie poniósł, tak? To była groźba, która, no cóż, tak sobie zagroził sobie, tak? I chodziło o to oczywiście, żeby przestraszyć pracowników. I częściowy skutek był taki, że część się wystraszyła. Ja mówię, ja wtedy oczywiście przygotowałem speech, przygotowałem się prawnie, powiedziałem spokojnie, nie możecie, bo to, to, to i to. Za takie rzeczy nigdzie właściwie w Unii Europejskiej nikt nic by nie zapłacił, no bo to jakiś absurd żądać odszkodowania za strajk, który się nie odbył, a mówienie o strajkach jest w Polsce legalne, jest zresztą, no i również strajkowanie jest legalne, zresztą nadmieniam, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak już o tym mowa, nie wiem czy wiecie, w pewnym momencie w 2020 chyba pierwszym roku PiS wpadł na taki pomysł, no, pierwszy, drugi na przełomie, PiS wpadł na taki pomysł właśnie, żeby mówienie o strajku było karalne. Wyobrażacie sobie, żeby zapowiadanie akcji strajkowej już było karalne. Był taki pomysł PiS, bo teraz tego nie ma. Teraz można sobie mówić, że ja chcę strajkować i że ja zatrzymam na przykład całą Polskę. To jest w Polsce legalne. Więc ja tak lubię mówić i mam do tego pełne prawo. Natomiast PiS chciał zmienić w ten sposób ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, żeby samo zapowiadanie akcji strajkowej była groźba ograniczenia wolności lub kary grzywny. Więc tutaj pan Milczarski swoim działaniem, można powiedzieć, uprzedzał pomysły zmian ustawowych, bo to był rok 2000, jak mówię, 18. Natomiast no, to był pierwszy jakby taki pre-slap, z którym się spotkałem. A kolejny slap z tej samej firmy spotkał już mnie osobiście. W roku 2018, tym samym, dwa miesiące później bodaj nagrałem dla Interi.pl, to w ogóle bardzo fajna fucha była i fajna praca, Interia miała też duży zasięg i ma cały czas, nagrywałem wideofelietony tak zwane, jeden z tych wideofelietonów nagrałem o polskich liniach lotniczych, LOT właśnie i o patologiach, jakie tam miały miejsce. Patologie te przekazy, informacje o patologiach przekazywali mi kapitanowie lotu, związkowcy i stewardesy. Głównie chodziło o materiały od kapitanów, chodziło o łamanie procedur operacyjnych, o czym zaraz dwa słowa powiem, bo to jest temat, który jest cały czas aktualny moim zdaniem też w kontekście tak zwanych ekspertów od CPK-u. No i w tym materiale powiedziałem właśnie o tym, że w locie łamane są procedury operacyjne, że mam informacje takie od kapitanów, więc ja de facto byłem przekaźnikiem, ja uczciwie powtarzałem to, co mi powiedziano. Mówiłem też o działalności antyzwiązkowej zarządu, o zastraszeniu niezależnych związków zawodowych, kpiłem z tego procesu właśnie, o którym wam, czyli pre-procesu, o którym wam przed chwilą powiedziałem. No i generalnie powiedziałem rzecz faktycznie dosyć grubą, ale powiedziałem za kapitanami o tym, że procedury operacyjne w locie są naruszane i w związku z tym może być zagrożone bezpieczeństwo lotów samolotami PLL LOT właśnie. Może być zagrożone bezpieczeństwo dla pasażerów, jeżeli dalej właśnie procedury operacyjne, o czym zaraz powiem, będą łamane. I po miesiącu, słuchajcie, zostałem pozwany, pierwszy raz w życiu zostałem pozwany i to jeszcze przez Narodową Spółkę, Narodowego Przewoźnika, Spółkę Skarbu Państwa i to jeszcze taką, no jakby nie było ważną i możną, która dysponuje budżetami idącymi w miliardy, pozwał mnie PLL LOT i to chyba nawet było, słuchajcie, bez pisma przedsądowego, oni mnie od razu pozwali po prostu. Pan Rafał Milczarski, ten mój ulubiony w cudzysłowie, który wtedy na tej ławce tam o nim mówiłem, pozwał mnie na 200 tysięcy złotych. Z czego 100 tysięcy pan prezes, trzeba powiedzieć, miał pewien polot, chciał, żebym zapłacił 100 tysięcy złotych na fundację imienia Jana Pawła II. Pan prezes wiedział, że jestem autorem książki Ojciec Nieświęty i że zawsze, no od wielu lat krytykowałem Jana Pawła II, w związku z tym dodatkową perwersją z jego strony było to, żebym 100 tysięcy miał wpłacić na fundację imienia Jana Pawła II, jakiś tam fundusz czczenia Jana Pawła II. No i oczywiście przeprosiny w 500 miejscach, całkowity zakaz mówienia o PLL LOT, czyli to tak zwane zabezpieczenie w postaci milczenia, więc generalnie rzecz biorąc LOT postanowił całkowicie sparaliżować moją działalność tym jednym pozwem, mówię, roszczenia bardzo dalekie, 200 tysięcy kary, no 200 tysięcy strasznie dużo. Ja miałem wtedy jeden plus, którego większość z was prawdopodobnie by nie miała, mianowicie pan prezes zrobił jeden błąd w pewnym sensie, mianowicie pozwał mnie za materiał w interi.pl, a Interia.pl wówczas była częścią, o ile pamiętam, Bauera. Bauer to była firma, która miała budżet, nie wiem czy nie większy niż PLL-Lot. To jest potężna, była i jest potężna korporacja. W związku z tym ja wpadłem trochę w panikę, przestraszyłem się, przyznam. Natomiast szef Interi zaprosił mnie na spotkanie i z szerokim uśmiechem powiedział: panie Piotrze, gratuluję, wreszcie ktoś nas pozwał, wreszcie będzie reklama, bardzo się cieszę, oczywiście damy panu prawnika, którego sfinansujemy, bardzo się cieszę, dziękuję panu za ten materiał, będziemy się procesować z polskimi liniami lotniczymi LOT. Zresztą ten człowiek akurat mówił, że ma poglądy raczej prawicowe i niezgodne z moimi, ale chciał pluralistyczniej, tam dał z prawej strony dziennikarza i mnie, no i mnie pozwał LOT, i on się bardzo z tego powodu ucieszył. W związku z tym ja byłem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że sam miałem za sobą duży podmiot, tak, więc to nie był taki klasyczny slap, ponieważ no miałem to szczęście, że tak powiem, nie mnie skasowano, tylko rzeczywiście miałem finansowany ten proces, miałem obrońcę, że tak powiem, nie z urzędu, a z korporacji, która sama zapłaciła za mojego prawnika, więc miałem szczęście, natomiast pan Rafał Milczarski no chciał mnie skasować, tak, 200 tysięcy, słuchajcie, kurczę, no to są straszne pieniądze, nie? Los tego procesu był dla mnie bardzo korzystny, ponieważ myśmy ten strajk w locie, kiedyś wam o tym opowiadałem, wygrali, stewardessy dostały podwyżki o 1000 zł przy bardzo niskiej inflacji, 67 osób zwolnionych dyscyplinarnie zostało zwolnionych do pracy, zostało przywróconych do pracy, nagany zostały cofnięte, te pisma przedsądowe, sądowe zostały cofnięte również w sprawie tych absurdalnych 1 756 000 i miałem wielką przyjemność, jedną z wielkich przyjemności w mojej działalności związkowej, mianowicie panowie z zarządu LOT-u, Milczarski został totalnie odsunięty, nie zdymisjonowany, ale totalnie odsunięty, inni panowie z zarządu, wiceprzewodniczący, wiceprezesi LOT-u zapraszali mnie po różnych warszawskich hotelach, chcąc się ze mną dogadać i mówili: to może dogadamy się, co tam troszkę przeproszę. Ja mówię: spadajcie, nie przeproszę, no, mam prawnika i nie będę was przepraszać, bo uważam, że miałem rację. No i tak chodzili, ja wiedziałem już, że oni chcą po prostu się dogadać, ponieważ była decyzja polityczna, że przegrali po prostu ten strajk, no i generalnie wycofali bezwarunkowo ten proces, ten pozew i nie wywalczyli nawet tego, żebym ja miał jakikolwiek zakaz w ugodzie mówienia o tym, że oni go wycofują, nie zgodziłem się na żadne utajnienie, tylko po prostu zostali zmuszeni do wycofania tego pozwu. No, więc to był mój pierwszy właśnie taki slab, bo chodziło o zamknięcie mi ust. Miałem też właśnie to szczęście, że wtedy miałem też prawnika Interi, więc o tyle tą sprawę wygrałem. Natomiast jedną rzecz chciałem, trochę przeplatając kwestie slapowe z innymi, słuchajcie, chciałem trochę pobocznie powiedzieć o tym, że w ówczesnym zarządzie PLL-LOT był niejaki Wilk. Nie wiem, czy wiecie, pan Wilk to jest teraz jeden z dziennikarzy kanału Zero, który zajmuje się promowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest teraz takie stowarzyszenie lobbystów na rzecz CPK-u. Ja nie chcę dzisiaj mówić o tym, czy CPK jest dobrym pomysłem, czy złym, tylko mówię o tych ludziach. Pan Wilk był w zarządzie razem z panem Rafałem Milczarskim i Wilk i Milczarski dzisiaj są w zarządzie organizacji Tak dla CPK. I między innymi to, co ja wtedy mówiłem o tym, że oni łamią procedury operacyjne, mam też dokumenty w tej sprawie, to jest taka korespondencja wewnętrzna, ale która dostała się do stewardess, do której też ja dziennikarsko dotarłem, mianowicie w czasie strajku panowie łamali procedury operacyjne, posyłając do samolotów stewardessy bez uprawnień do latania, czyli na przykład posyłali stewardessy, które miały uprawnienia wyłącznie do lotów krajowych, posyłali na Atlantyki po to, żeby im się siatka nie rozsypała, tak? Chcieli spacyfikować strajk i żeby spacyfikować strajk, omijali procedury operacyjne, tak? Czyli im dawali niepełne załogi, albo dawali właśnie stewardessy, które nie miały właśnie uprawnień, nie miały doświadczenia wystarczającego do tych lotów międzynarodowych, bo to są różne typy uprawnień, tak? Żeby móc latać transatlantykami, no to trzeba mieć pewien tam staż, pewne uprawnienie, przejść pewne testy i pan Wilk między innymi z panem Milczarskim te procedury omijali, czyli krótko mówiąc łamali procedury operacyjne. I druga rzecz, kuriozalna z perspektywy też prawa pracy, wyobraźcie sobie, że kiedy był strajk w locie, to pracownicy dostawali oficjalne komunikaty od pana Wilka, który dzisiaj właśnie mówi, że on nie chce ciepłej wody w krainie, tylko on chce w ogóle totalny rozwój Polski, który hamuje ten obecny rząd. Pan Wilk sugerował, żeby pracownicy będący na zwolnieniach lekarskich, słuchajcie, chodzili do lekarzy w PLL-LOT i ten lekarz w PLL-LOT będzie im anulował zwolnienia. Spółka Skarbu Państwa, nie? idź do lekarza naszego, to on ci anuluje zwolnienie, przecież to są działania nielegalne po prostu. Więc warto o tym pamiętać, że ci ludzie, którzy też dzisiaj, ja nie mówię, to nie przesądzę o tym, czy CPK jest słuszny, czy niesłuszny, tylko mówię w kontekście, że wiarygodność tych ludzi jest, mówiąc oględnie, dość ograniczona. To właśnie ci panowie właśnie wtedy mnie pozywali i starali się spacyfikować strajk no, metodami, które są, mówiąc oględnie, nie do końca legalne, by nie powiedzieć po prostu nielegalne. Tu widzę, że piszecie między innymi o tym, Adam pisze o strajku w Niemczech. W Polsce za zapowiedź strajku związki mają płacić miliony, w Niemczech po strajku w Lufthansie piloci od razu dostali podwyżkę, byle tylko wrócili do latania. W Deutsche Bahn też była duża akcja strajkowa maszynistów i trwają tam cały czas negocjacje, a nie procesy przeciwko ich związkom. Wiesz, Adamie, to jest też trochę tak, że jak się okazało, że myśmy w tym locie byli bardzo silni, to oni też nam ulegli ostatecznie, więc kwestia jest tak naprawdę w pewnym sensie siły. Jeżeli ludzie są zdeterminowani, jeżeli ludzie działają solidarnie, jeżeli jest ich dużo też i większość załogi popiera akcję strajkową, to wtedy nawet jeżeli mamy nieudolnego zamordystę, takiego jak pan Rafał Milczarski czy pani Gertruda Uścińska, to wtedy się wygrywa, no, bo jeżeli piloci, stewardessy nie latają, to sobie mogą rzucać tymi pozwami, no to mówiąc ostro, można powiedzieć, wiesz co, prezes, spadaj stąd, możesz się podetrzeć tym pozwem, tak, a my i tak nie pójdziemy do pracy. I w momencie, kiedy ludzie nie ulegną się, strajk się nie załamie, to posypie się siatka lotów, która w locie wtedy zaczęła się sypać i myśmy po prostu tą wojnę wygrali. Oni wtedy zaangażowali prawników, oni zaangażowali media, oni wykupywali reklamy różnego rodzaju, bo nas nie złamali po prostu i rzeczywiście w wyniku tego strajku zaczęła się sypać siatka lotów, zaczęły być potężne straty, no i z perspektywy czasu, kiedyś wam o tym mówiłem, między innymi właśnie przeczytałem, że pisał o mnie między innymi pan Dworczyk z Morawieckim w słynnych mailach Dworczyka, gdzie jest śmieszny cytat z Morawieckiego, który pisze, że fatalnie to wygląda, szalony prezes biega za związkowcami, bez przerwy łamie przepisy prawa pracy, opinia publiczna jest przeciwko nam, przegrywamy to. W związku z tym jakbyśmy znali tą korespondencję Dworczyka w latach 2018, to byśmy, że tak powiem, ich dobili, bo oni byli kompletnie bezradni, w ogóle nie wiedzieli, co robić, więc można było jeszcze bardziej ich docisnąć i byśmy to wygrali, ale ostatecznie i tak żeśmy wygrali, tylko jeden nasz błąd. Nie doprowadziliśmy konsekwentnie do dymisji pana Miczarskiego, który został zdymisjonowany dopiero mniej więcej dwa, chyba i pół roku później. No, natomiast generalnie rzecz biorąc, ten pozew, pierwszy slap, bo mówimy dzisiaj o slapach, został wycofany, więc tą sprawę rzeczywiście udało się wygrać. Tutaj Adam pisze też, że górnicy i rolnicy wygrywają, no ale o nich to później może sobie powiemy. To jest trochę inna sprawa. Ich slapy akurat często nie dotyczą, jakby nie było. Jak pół kraju stoi komunikacyjnie, to nikt go nie straszy sądem. A widzisz, Kamilo, no czasem właśnie straszą sądami, tam tych strachów sądami było sporo, tylko myśmy już przestali to w pewnym momencie na to zwracać po prostu uwagę. Ale żeby iść trochę naprzód, to powiem wam, że tak powiem, takich slapowych sytuacji z PLL LOT było jeszcze później kilka w mojej działalności związkowej i to się wiązało też z resetem obywatelskim. Otóż w 2023 chyba roku, a może końcówka 2022, wyobraźcie sobie, że dwie stewardesy PLL LOT dostały nagany za, jedna za udział w moim programie Czas na Związki, czyli ten, który teraz trwa, a druga za to, że uwaga, uwaga, mój program zajawiała na Facebooku. Reklamowała na Facebooku, dostała za to nagane z wpisem do akt. Wyobrażacie sobie? Pan Rafał Milczarski postanowił ukarać dwie stewardesy, jedna, która miała ochronę zresztą, mówiła o nieprawidłowościach w zakładzie pracy, ale nieprawidłowościach takich bardzo ogólnych, że pracodawca źle je traktuje, że za mało zarabiają, że chciałyby więcej zarabiać, że związki zawodowe nie są wysłuchiwane przez pracodawcę i stewardesa dostała za to naganę. Druga stewardesa, która jakoś tak wstydziła się przyjść do programu, mówiła, że nie do końca na razie chce występować medialnie, ale stwierdziła, że pomoże nam w tym, że rozreklamuje moją audycję na Facebooku. Na Facebooku po prostu. I dostała za to naganę. Za to, że reklamowała mój program. o PLL-Loti nawet nie reklamowała, że u Piotra Szumlewicza będzie o represyjnych, zamordystycznych działaniach pana Miczalskiego. Nie. Zapraszam do oglądania programu Czas na Związki. Będzie o sytuacji w polskich liniach lotniczych LOT. I za to dostała, słuchajcie, nagane. Później obydwie w sądzie wygrały te sprawy oczywiście. Sądy pooddalały te nagany, skasowały je. Niemniej jednak widzicie, że ci pracodawcy są tak, mówię teraz o pierwszym dopiero, są tak zdeterminowani, że po prostu, że każą za takie rzeczy. Reklamę programu, reklamę związkowego programu na Facebooku, nagana z pisem do akt. Przecież to jest w ogóle coś, tak człowiek sobie myśli, czy to za kraj, to jest spółka Skarbu Państwa, nie? I że facet, którym stoi Rada Nadzorcza, która jest, no jakby nie było, no polskie państwo za tym stoi, tak? To są... akurat nadzór nad PLL-Lot sprawuje pan premier. Wtedy to był pan premier Morawiecki i oni to przyklepywali, tak? Więc to jest rzeczywiście coś niesamowitego, że w locie siedziały tego typu rzeczy, więc nawet tutaj widać, jak to działa. No, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby trochę rzecz powiedzieć śmieszną, że tak powiem, to jest dyskryminacja, przynajmniej pod to można podciągnąć Katarzynę Pisz. Oczywiście, że to jest dyskryminacja. Chodziło o prześladowanie niezależnego związku zawodowego, więc mówię, że w tym sensie to jest slap, że chodziło o zastraszenie związku i powiedzenie wszystkim związkowcom: chcecie dostać nagane, chcecie zwolnienie dyscyplinarne, no to pyskujcie, zobaczcie, ja potrafię dać nagane nawet za reklamę programu. Pamiętajcie o tym, uważajcie, bo jeżeli zrobicie coś trochę dalej idącego, no to wtedy dostanie pan czy pani dyscyplinarkę. Więc warto o tym pamiętać, że to jest taki wzorcowy slap, no w tym sensie, że chodziło właśnie o zastraszenie niezależnych działaczek związkowych i to jeszcze działaczy, które miały ochronę związkową. Więc to jest taki brutalny dosyć przykład i zarazem moje pierwsze doświadczenie. A drugie, to powiedziałem, że trochę zabawne na swój sposób, bo słuchajcie, slapy mogą pochodzić również od organizacji z władzą zaprzyjaźnionych, czyli na przykład w tym przypadku chodzi mi o NSZZ Solidarność. Solidarność mi groziła pozwami chyba już trzykrotnie. Za każdym razem grozili mi pozwami za to, że mówię o nich, że są przybudówką PiS-u, że są zakonem PiS-u, że są częścią PiS-u. A słuchajcie, pamiętacie może Agatę Jagodzińską, czyli naszą liderkę w Skarbówce, oni nawet oskarżyli karnie za to, że ta udostępniła wpis centrali, czyli Związkowej Alternatywy, ten nasz profil na Facebooku, w których ja napisałem, przyznaję, że Solidarność jest przybudówką pisowskiej władzy. I za to karnie, nie sprawa cywilna nawet, sąd karny, słuchajcie. Dlaczego Solidarność poszła do sądu karnego? Dlatego, że jeżeli Agata Jagodzińska byłaby skazana w tym procesie, krótko mówiąc, by go przegrała, to nie tylko, że byłaby skazana, tylko wyrzucono by ją z automatu z pracy, bo tak jest regulamin służby cywilnej. Więc chodziło o zastraszenie, ukaranie i wyrzucenie z pracy za przekonanie, że Solidarność jest przybudówką PiS-u, która dba głównie o swoich liderów, a nie o zwykłych pracowników. Więcej tam nie było powiedziane ze strony Agaty Jagodzińskiej. Więc jak widzicie, nie tylko korporacje potrafią używać takich slapujących, że tak powiem, działań, ale potrafią też związki zawodowe splatowane z władzą, w związku z tym Solidarność. I ostatni przykład, jak może pamiętacie, mówiłem o tym, na razie jest groźba procesu sądowego ze strony Solidarności, właściwie o to samo, mianowicie Solidarność w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zagroziła naszemu związkowi, który powstał kilka tygodni temu. Od razu zagrozili, ponieważ w jednej z wypowiedzi nasza liderka w KRUS-ie właśnie, który no, się rozwija od parunastu, właściwie od paru tygodni, już tam ma, tam niedługo 100 osób będzie miał, powiedziała, że Solidarność jest nieudolna. Nieudolna. I za sformułowanie, że Solidarność jest nieudolna, liderzy Solidarności zagrozili procesem sądowym. Nieudolna. Że po prostu powiedzieć, że ktoś jest nieudolny i grożą ci za to pozwem sądowym, to jest coś niesamowitego, nie sądzicie? Za coś takiego. I wtedy oczywiście, jeżeli nie to, że ta nasza liderka w KRUS-ie jest bojowa i się nie boi takich rzeczy, to właściwie rety, to To po co ja mam, Jezu, to ja, po co ja do tych związków przychodzę? Jak od razu mogę mieć proces, to może lepiej nie działać. No o to chodzi, żeby takie wysuwać wnioski, tak? Zniechęcić, zastraszyć. Więc to są strasznie szkodliwe moim zdaniem działania i przy okazji niepoważne, dlatego że zasypywanie sądów tego typu absurdalnymi wnioskami, no blokuje wymiar sądownictwa po prostu. Że co, nie można powiedzieć, że ktoś jest nieudolny? O związku zawodowym? Ludzie. No, więc to jest kolejna sprawa. Kolejna sprawa, która jest częściowo newsowa, jak pamiętacie, bardzo niebezpieczna rzecz, mianowicie pani Gądek Rypel, czyli prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu, poszła do sądu przeciwko Związkowej Alternatywie z wnioskiem o to, żeby nam zamknąć usta. Mówiłem o tym w jednym z programów, tylko przypomnę, bo to jest taki typowy slap, chodzi o zamknięcie ust. Co ona zrobiła? Otóż ona nas nie pozwała nawet, nie pozwała. Ona tylko złożyła wniosek o tak zwane zabezpieczenie pozwu, czyli o to, żebyśmy dostali zakaz wypowiadania się przez pewien czas na temat łamania praw pracowniczych w tejże firmie, w tym MZ-u w Kędzierzynie-Koźlu. I najbardziej szokujące w tym wszystkim jest to, że niestety slapy czasem działają, czy czasem są skuteczne po prostu. I się okazało, że sąd to zabezpieczenie przyznał, słuchajcie, przyznał. Sąd powiedział, że przez pół roku mamy nie mówić o łamaniu praw pracowniczych w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej. Myśmy oczywiście od razu napisali zażalenie i co ciekawe w tej decyzji sądu było napisane, że zabezpieczenie wygaśnie, o ile ten podmiot, ten MZ w Kędzierzynie-Koźlu nas nie pozwie, bo to był jakby prepozyw. Tak? Oni na razie zażądali, żebyśmy nie wypowiadali się na ich temat i sąd napisał, że ten zakaz nas obowiązuje, a jak oni nas nie pozwą, to po 2 tygodniach straci moc. Minęły już 4 tygodnie, w związku z tym możemy pani Gądek Rypel mówić, że pani łamie prawa pracownicze w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu. Tylko mówię o tym, bo to jest bardzo dobry przykład takiego slapu, który jest bardzo groźny, ponieważ to pismo z wnioskiem o zabezpieczenie zostało skierowane tuż przed wyborami samorządowymi. Chodziło o to, żeby zamknąć nam usta w czasie kampanii wyborczej. I niestety, co ważne, to się udało. Ten zakaz już przestał działać. Teraz możemy już o tym mówić. Natomiast niestety się okazało, że takie bombardowanie różnego rodzaju pismami sądowymi na zasadzie, no dobra, może któryś sąd tam mi ulegnie, uległ w tej sprawie. Myśmy nic takiego nie pisali o tym Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej. Wszystko jest, słyszeliście, bo tutaj Barbara Konobrocka była w programie, Rafał Ślusarczyk był. Ja na bieżąco was informuję, co się w tej sprawie dzieje i możecie nawet napisać, zobaczyć, co myśmy tam wrzucali. Myśmy po prostu mówili, że nielegalne jest zwolnienie lidera związkowego, że pani Gądek Rypel jest zamordystką, która prześladuje niezależnych związkowców. To jest nasza interpretacja wyrzucenia z pracy człowieka. Literalnie sprzecznie z ustawą o związkach zawodowych. Czyli można powiedzieć, to jest nasza podstawowa działalność związkowa. I w czasie kampanii wyborczej prezes MZ-u składa wniosek o zabezpieczeniu. W ten sposób, można powiedzieć, daje czystą kartę swojej koleżance, pani prezydent Kędzierzyna-Koźla, pani Nowosielskiej, i dostaje ten zakaz. I nas wcale nie pozywa, ale można powiedzieć, że niestety w tym przypadku jej się udało. Na te kluczowe 2 tygodnie kampanii wyborczej sądownie zamknięto nam usta. To jest jeden z celów właśnie slapu. Zamknąć usta niezależnym działaczom związkowym. Tu nie chodzi tylko o kwestie finansowe. W tym przypadku chodziło o to, żeby zamknąć nam usta. I niestety, jak mówię, to się udało. Wniosek był w ogóle absurdalny, no bo jak związek zawodowy ma nie mówić o łamaniu praw pracowniczych, to o czym ma związek zawodowy mówić? Generalnie rzecz biorąc, tego typu decyzje sądów i tego typu wnioski to jest generalnie delegalizacja niezależnych związków zawodowych. Można ominąć te zakazy. Jeżeli się je po prostu zlekceważy, to wtedy można zapłacić 15 tysięcy kar. Ale kto ma 15 tysięcy, żeby móc później bronić, mówić, my nie zgadzamy się z wyrokiem sądu, więc dalej będzie mówić o łamaniu praw pracowniczych. A sąd mówi, dobra, no to mówcie, macie 15 tysięcy w plecy. Jeżeli byśmy byli tak bogaci, jak na przykład pan Stanowski z kanału Zero, który sobie lekceważy tego typu wyroki sądów, albo duża korporacja, która też sobie może lekceważyć, bo stać ZUS, LOT, polskie państwo na wydawanie 15 tysięcy. No cóż, nas nie stać na to, tak? Więc wydaje mi się, że to jest też celowa działalność, jak już powiedziałem o tym Kędzierzynie Koźlu, właśnie mająca na celu zastraszenie ludzi. Dobrze, że się to zabezpieczenie, że tak powiem, upadło, natomiast uważam, że to jest skandal po prostu. To jest też skandal, że pani Gądek-Rypel pozywa nas, wykorzystując kancelarię prawną za pieniądze MZ-u i Rada Nadzorcza nic. W locie Rada Nadzorcza nic. W ZUS-ie Rada Nadzorcza nic. Po co są rady nadzorcze, skoro one nic nie robią z tego typu sprawami? To też moim zdaniem jest skandal i pewnego rodzaju nadużycie, no bo mówię, jeżeli rady nadzorcze nie sprawdzają, na co idą pieniądze spółek miejskich czy państwowych, czy instytucji państwowych, i ci prezesi zachowują się tak, jakby te firmy były folwarkiem jakimś prywatnym, no to po co są w ogóle rady nadzorcze? Jaki to ma w ogóle sens, tak? To jest wyrzucanie pieniędzy, utrzymywanie takich rad nadzorczych. Więc warto o tym pamiętać. I może, słuchajcie, w drugiej części programu powiem o tym Polska, o którym mówiłem, miałem powiedzieć więcej i przy okazji o ZUS-ie, a teraz powiem wam o rzeczy bardzo ważnej z ostatnich trzech dni właściwie, które też się wiążą z tym slapem. Mianowicie, jak pamiętacie, w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji było referendum strajkowe. Tutaj gratulacje dla naszego Związku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Usług, a przede wszystkim dla pracowników właśnie tego EPW-ku, właśnie tej firmy elbląskiej, spółki miejskiej. Mianowicie, słuchajcie, było referendum strajkowe. Pracownicy, przypomnę wam, domagają się podwyżki płac o 600 zł brutto dodatkowo, bo w tym roku było 600, oni chcą 600 więcej i chcą dodatku stażowego, szczególnie ten dodatek stażowy jest ważny. Prezes jest potwornie arogancki, opowiadałem o nim tutaj sporo, no facet w ogóle jest jakiś, moim zdaniem, niezbyt zrównoważony, znaczy pajacuje, wygłupia się, nie przychodzi na spotkania, umawia, później sam na to nie przychodzi, grozi jakąś upadłością firmy, grozi, że on pozwalnia w ogóle pracowników, chociaż rok wcześniej sam pisał o tym, że odchodzenie pracowników z firmy jest niebezpieczeństwem dla firmy, później mówi o zwolnieniach grupowych, więc no facet jakby, jak chodzi o zarządzanie, myślę, że ja bym był dużo lepszym prezesem od niego, a nie czuję się tutaj geniuszem, jak chodzi o wodociągi i kanalizację. Więc ewidentnie pan nie jest dobrym prezesem, mówiąc delikatnie. Znaczy w ogóle, tu uwaga do pana Marka Misztala, bo się Misztal nazywa, jeżeli nas ogląda. Panie prezesie, jak pan mówi, że sytuacja w firmie jest fatalna, firmy na nic nie stać, pracownicy mogą odchodzić z firmy w wyniku polityki firmy, no to znaczy, że prezes sam siebie oskarża o fatalne zarządzanie firmą. To ja bym radził się podać do dymisji, jeżeli sytuacja firmy jest fatalna, jeżeli nie można dawać podwyżek, a brak podwyżek może doprowadzić do odejścia doświadczonych pracowników, co sam pan prezes przyznawał w sprawozdaniu z działania firmy, no to wydaje mi się, że warto byłoby się chyba podać do dymisji. No, ale niezależnie od tego chciałem wrócić do tematu. Otóż w referendum strajkowym, które trwało do 30 kwietnia, czyli już się skończyło, frekwencja wyniosła 62,27%, czyli dużo ponad 50%. Za strajkiem zagłosowało, słuchajcie, 95,77% pracowników przeciwko strajkowi 4,23%, czyli krótko mówiąc, referendum po pierwsze jest ważne, po drugie większość jest za strajkiem, czyli krótko mówiąc, możemy strajkować zgodnie z ustawą, tylko musimy o tym poinformować 5 dni przed wybuchem strajku pracodawca. Nasz związek, według mojej wiedzy, chce najpierw spotkać się z nowym prezydentem Elbląga, panem Misanem. Może ten pójdzie do rozum do głowy, zwolni tego nieszczęsnego Misztala i jednak wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom pracowników, a przynajmniej jakąś merytoryczną dyskusję z nimi przeprowadzi, bo ten cały Misztal no to nie jest człowiek, z którym się merytorycznie rozmawia. Natomiast w kontekście naszego dzisiejszego tematu, czyli slapu, ja tylko przypomnę, że również pracownicy właśnie tego elbląskiego przedsiębiorstwa, łącznie z naszą właśnie zakładową liderką, koleżanką Raczyńską, poszli do TVP Olsztyn i tam wypowiedzieli się, przypominam wam, tylko robię taki przegląd, bo o tej sprawie mówiłem, ale tylko przypomnę, między innymi właśnie Raczyńska mówiła o tym, że pracownicy nie chcą pracować za miskę ryżu. Inny członek naszego związku mówił o tym, że pracownicy o wysokim stażu zarabiają grosze i pracują i zarabiają mniej więcej tyle samo, co nowo przyjęci, że mają poczucie niesprawiedliwości. I za tego typu sformułowania pan prezes wysłał pisma o naruszaniu dóbr spółki. groźba procesu. Groźba procesu za to, że ludzie piszą, że chcą więcej zarabiać. To jest to, co Adam Zak tutaj napisał. Chcesz więcej zarabiać? Naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. Dyscyplinarka leci. Dokładnie tak. Dyscyplinarka, Adamie, i jeszcze pozew sądowy może być w tle. Więc dodatkowa groźba. Uważaj, wyrzucę cię i jeszcze cię pozwę. I jeszcze znajdź sobie prawnika za 10 tysięcy i jeszcze zapłać karę za obrażenie mnie. Czyli typowy slap. Nie dość, że człowieka niszczysz, to jeszcze, w sensie zwalniasz go z pracy, to jeszcze go chcesz obciążyć procesem, kosztami procesowymi, masz sobie prawnika znajdować, masz się bać. Obrzydliwość, to znaczy naprawdę uważam, że ludzie, którzy robią takie rzeczy, powinni rzeczywiście, to co było wcześniej tutaj pisane, ponosić odpowiedzialność karną. To jest haniebne, to jest działanie na szkodę państwa, na szkodę miasta, na szkodę samorządu, na szkodę demokracji, ponieważ związki zawodowe są, przypomnę, oddolnymi organizacjami ludzi pracy, które mają zakorzenie konstytucyjne. Artykuł 12 i 59 mówią, że związki zawodowe no, mogą swobodnie działać i zakazane jest utrudnianie im działania, a co więcej, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, utrudnianie działalności związkowej naruszano odpowiedzialność karną. Tyle tylko, że niektórzy prezesi, jak na przykład pan Misztal, pan prezes LOT-u czy pani prezes ZUS-u, no nie przyjmują tego do wiadomości, tak? I próbują właśnie zastraszać pracowników, zastraszać liderów związkowych, co oczywiście jest haniebne. Adam Srebrny, czy naprawdę za takie bezzasadne nagany przełożeni nie mogą ponieść żadnej odpowiedzialności? No więc właśnie, Adamie, nie. Otóż problem polega na tym, że w polskim prawie pracy nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność za niesłuszne posądzenia. I właśnie o to chodzi w tym ustawodawstwie, o którym mówię, antyslap, do którego pod koniec myślę programu przejdziemy bardziej, chociaż możemy już teraz splatać. Nie ma żadnej odpowiedzialności za bezzasadne nękanie pracowników. Jest pojęcie nękania w kodeksie, bodaj cywilnym, niemniej jednak to jest w ogóle inna, jakby, no można powiedzieć, to jest inny dział prawa, tu trzeba wynająć prawnika i znowuż, chcesz pozwać zarząd na przykład ZUS-u, my byśmy chcieli z Iloną Garczyńską, za na przykład nękanie, to się trzeba przygotować, to była precedensowa sprawa, prawnicy kosztują. A jeszcze z małego zakładu pracy, no tak jak na przykład Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, który łącznie ma kilkadziesiąt osób, ludzie, którzy tam pracują również, na się zarabiają gdzieś po środku między płacą minimalną i średnim wynagrodzeniem. Związek zawodowy w firmie 60 osób ma 15 osób czy 12. Składka 10 czy 15 zł. Skąd oni mają wziąć 10 tysięcy na prawnika? I o to właśnie chodzi. Nie ma tu żadnej sankcji za bezzasadne pozwy, groźby, nagany, zwolnienia. A powinno być tak, że jeżeli lider związkowy, czy ktokolwiek, nie tylko lider związkowy, dlaczego tylko ten lider związkowy jest bezzasadnie zwolniony, to osoba, która zwalnia, powinna być może grozić jakaś sankcja karna właśnie, żeby się tak nie bawili tymi zwolnieniami. Kamila pisze, że to jest paranoja, cieszy się, że w Niemczech jest inaczej. No w Niemczech jest zupełnie inaczej, zgoda, no więc chciałoby się, żeby było tak jak w Niemczech, ale jak wiecie, to PiS szczególnie mówi, że nigdy nie będzie nam Niemiec pluł w twarz. Nie ma na to zgody. No, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo niepokojące rzeczy. Tu Anna pisze, że mamy wolność wyrażania swoich poglądów, w tym osobistych ocen. No tylko problem polega na tym, że związkowiec wyraża swoje poglądy, a później prezes pozywa na przykład i chce 100 tysięcy, tak jak ode mnie, w Polskich Liniach Lotniczych. LOT w tym pozwie standard, oczywiście mój prawnik pisze właśnie o osobistych ocenach, elemencie wolności wypowiedzi i jeszcze wolności związków zawodowych, ale sprawa trwa, prawnik kosztuje i wiadomo, jakie są cele takiego pracodawcy, który pozywa, więc warto o tym pamiętać. Przeglądam teraz, co wy piszecie, zaraz sobie zrobimy przerwę, ale dużo jest tych waszych wpisów. Barbara pisze, że wygrała Sabina Nowosielska. No, pomyślimy, może jest też możliwość później referendum o odwołanie jej. Warto się będzie nad tym zastanowić i znowuż oczywiście będziemy nagłaśniać to, co się dzieje w MZC-u w Kędzierzynie Koźlu i będziemy mówić również o tym, co ja dzisiaj powiedziałem, o tym bezzasadnym wniosku o zabezpieczenie, co jest moim zdaniem też skandalem. Tomasz pisze Szyndralewicz, że rady nadzorcze nie po to biorą pieniądze, żeby sprawiać kłopoty, centrale związkowe zresztą podobnie. No pełna zgoda, tylko właśnie być może warto pomyśleć też nad jakimś innym mechanizmem w takim razie wyboru rad nadzorczych, bo to jest jakiś, bo one są zupełnie zbędne w takim razie te rady nadzorcze, jeżeli tak to ma wyglądać. Czy stażowy ma wpływ na podstawę? Wiesz, Katarzyno, no to jest kwestia konstrukcji wynagrodzenia. Obecnie jest tak, że stażowe... jest zmiana w ustawie o płacy minimalnej, tak? Że stażowe nie jest częścią płacy minimalnej, tak? Natomiast w tym sensie, no można powiedzieć, ma, ale to różnie zależy od konstrukcji, tak? Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie dodatki były włączone do wynagrodzenia zasadniczego, w tym sensie łącznie ze stażowym, no. Ale żeby płaca minimalna była te 4242, tak jak jest teraz, żeby to była płaca, w której jakby no nie sumowały się wszelkie dodatki, tylko żeby minimalne wynagrodzenie było tożsame z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Co prawda ministerstwo teraz mówi, że do czegoś takiego dąży, no ale to samo ministerstwo podpisuje kolejne akty prawne, gdzie minimalne wynagrodzenia zasadnicze wynoszą na przykład 2700 zł. Adam Żak pisze, że rady nadzorcze są od udawania, że coś robią i ciągnięcia kasy dla ludzi partii. No tu w pełni się akurat zgadzam. I to wygląda rzeczywiście smutno. Ojej, ile byście napisali tych komentarzy. Dobra, no w każdym bądź razie, tylko podsumowując tą pierwszą część programu, referendum w EPWiK się udało, zakończyło się sukcesem. Pan Marek Misztal grozi pracownikom, zastrasza, zrzuca na związki zawodowe, nasz związek zawodowy, to że jak będzie strajk, to będzie niby wina związku. To ja nie wiem, od kiedy nasz związek kieruje firmą, wydawało mi się, że on kieruje firmą, więc on odpowiada za to, czy usługi są przekazywane, dostępne dla mieszkańców, czy nie. Ale to jest rzeczywiście duży sukces. Dobra, słuchajcie, proponuję, żebyśmy zrobili przerwę. Po przerwie chciałem wam powiedzieć o tym, za co mnie i związkową alternatywę pozwała firma Si Polska. To jest wyjątkowo, słuchajcie, absurdalny pozew i bardzo, bardzo niebezpieczny i może najbardziej wzorcowo slapowy, bo to, co ja wam w tej pierwszej części mówiłem programu, no to lot był taki slapowy, ale trochę wam takich też anegdot opowiedziałem, więc jak chodzi o C, to już jest klasyczny slap. I jeszcze wam opowiem też o ZUS-ie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, 14 chyba, słuchajcie, przejawów slapu ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I moim zdaniem naprawdę pani Gertruda Uścińska za to, co wyczyniała z nami, powinna odpowiedzieć karnie. Naprawdę. Uważam, że jeżeli można powiedzieć, że za slap powinna być odpowiedzialność karna w skrajnych przypadkach, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych to, co robił wobec nas jako Związkowej Alternatywy, wobec Ilony Garczyńskiej, wobec Związkowej Alternatywy w ZUS, wobec mnie, to jest ten skrajny przypadek. Pani Uścińska powinna albo zapłacić dużą kasę, albo iść do więzienia. To był naprawdę, uważam, skandal, to co się tam działo. Ja oczywiście sobie z tego tutaj dworowałem na antenie między innymi Resetu, ale jakby to był taki trochę śmiech przez łzy, bo to co tam się działo, to był naprawdę gruby skandal. I uważam, że pani Uścińska już nigdy, a może nie mówmy nigdy, przez 5 lat przynajmniej, nie powinna zajmować stanowisk kierowniczych. To też byłaby dobra sankcja. Dobra, słuchajcie, zróbmy przerwę, a po przerwie pomówimy sobie o tym Si Polska i o ZUS-ie. Zobaczycie, jaki absurdalny pozew wysmażył pan Gregor Nito, prezes Si Polska. Ostra rzecz, słuchajcie, 100 tysięcy i 30 tysięcy za każdą wypowiedź na jego temat. Krytyczną, nieźle, co? Dobra, robimy przerwę.
Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
No i wracamy. Piotr Szymlewicz, Czas na Związki. Dzisiaj mówimy o slapach, o tym, w jaki sposób korporacje, firmy, państwowe instytucje, spółki Skarbu Miasta, spółki Skarbu Państwa zastraszają niezależne organizacje, w tym niezależne związki zawodowe. Obiecałem wam i chciałem do tego przejść, żeby nie było, że nie spełnię obietnicy z początku programu. Pozwało mnie i związkową alternatywę Si Polska. Chciałem wam pokazać ten pozew, przynajmniej jego fragmenty, żeby pokazać absurdalność pozwów i zarazem, no właśnie, to jest taki moim zdaniem wzorcowy slap. O co chodzi? Nie wiem, czy pamiętacie, Si Polska to jest taka firma, którą zarządza pan, który się nazywa Nito. Pan Nito przyjechał do Polski z Francji, ma chyba podwójne obywatelstwo, jest prezesem Si Polska. Si jest firmą, której, że tak powiem, matka jest we Francji. Si Polska jest spółką córką, ale ma autonomię i właśnie jest jej właścicielem i prezesem pan prezes Gregor Nito. Już dobrych 2 lata temu w firmie powstał Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, Związek Pracowników SI, jego szefem został Krystian Kosowski I działalność Związkowej Alternatywy Wsi zaczęła się od tego, że Krystian Kosowski napisał maila do kolegów i koleżanek z pracy, mniej więcej o treści: dzień dobry, cześć, informuję was z radością, że założyłem związek zawodowy, zapraszam w wasze szeregi, chciałbym, żebyśmy wspólnie walczyli o prawa pracownicze. Następnego dnia pan prezes Nito napisał list z wielkim patosem o tym, że on sobie nie życzy związków zawodowych w swojej firmie, że wyjechał z Francji między innymi dlatego, że we Francji związki zawodowe są silne, a w Polsce niespecjalnie trzeba się z nimi liczyć, w związku z tym on nie będzie tutaj pozwalał działać jakimś awanturnikom takim jak Kosowski, po czym Krystiana Kosowskiego wyrzucił dyscyplinarnie, no właśnie za założenie związku zawodowego, więc pan prezes no literalnie złamał ustawę o związkach zawodowych i zrobił przy okazji jakiś taki smutny show. I co się stało? Stało się to, że oczywiście Piotr Szumlewicz, czyli lider Związkowej Alternatywy, który jest solidarny wobec swoich ludzi i ich broni, no wystąpiliśmy dosyć stanowczo medialnie, ze stanowiskiem i do firmy również, że to jest skandal, że są artykuły 12 i 59 Konstytucji, które dają ochronę związkom zawodowym i nawet jak pan prezes bardzo nie lubi lidera związkowego, to nie może go na rympał wyrzucać dyscyplinarnie, bo jemu tak się żywnie podoba i że to w ogóle nie jest podstawa do zwolnienia, bo to nie jest żadne naruszenie obowiązków służbowych, działalność związkowa i zapraszanie ludzi, żeby działali w związku zawodowym. No i w takim razie stało się tak, że właśnie pan prezes zwolnił Kosowskiego z pracy za założenie związku, a myśmy poszli z tym, że tak powiem, do mediów pisząc, ja osobiście to pisałem i związek o tym pisał na swoim profilu, że właśnie pan Nito lekceważy polskie prawo pracy, lekceważy ustawę o związkach zawodowych, ale właściwie tak naprawdę cytowaliśmy pana prezesa Nito, który w takim płomiennym manifestie, który zresztą nie był żadnym prywatnym pisem, bo to przesłał na profil związku i również wrzucił ten swój tekst na wszelkie własne media, on ma też takiego bloga, gdzie również wrzucił taki antyzwiązkowy manifest, że on nie będzie tolerował tutaj awanturników, związkowców, że on sobie nie życzy aktywistów jakichś bezczelnych. Więc jest konsekwentny pan prezes, to znaczy lekceważy polskie prawo pracy, lekceważy ustawę o związkach zawodowych, no i zgodnie z tym na rympał zwolnił lidera związkowego, a myśmy zaczęli wytykać mu, że jest to łamanie praw pracowniczych, że jest to prześladowanie niezależnych związków zawodowych, no zwolnienie dyscyplinarne. Nawet jak ktoś nie lubi związków zawodowych, chyba przyzna, że to jest dosyć gruba rzecz. No i w każdym bądź razie myśmy zaczęli mówić o tym, że pan Nito łamie ustawę o związkach zawodowych, że działa zamordystycznie, że lekceważy polski porządek prawny. Zresztą sam się tym pochwalił, bo napisał właśnie, że wyjechał z Francji, ponieważ tam są silne związki zawodowe, a w Polsce domyślnie są słabe. Więc można powiedzieć, że sam prezes tutaj się pochwalił taką swoją antyzwiązkową agendą. No, minęło trochę miesięcy i pan prezes postanowił, widząc, że my się go nie boimy i że działamy medialnie, że nagłaśniamy tę patologię, że stanęliśmy w obronie naszego działacza, Krystiana Kosowskiego, postanowił nas postraszyć mocniej, czy od razu nas postraszyć pozwem sądowym, czyli nie jakimś tam pismem przedsądowym, tylko właśnie pozwem sądowym i ten pozew mam właśnie przed sobą. Więc teraz ja wam powiem, jak wygląda pozew sądowy pana, czy pani, czy państwa, które chcą zastraszyć niezależną organizację pozarządową. WPS 100 tysięcy złotych, przedmiot sporu, krótko mówiąc, zostaliśmy pozwani na 100 tysięcy złotych. Działając w imieniu powoda, niniejszym wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczeń poprzez zakazanie pozwanym rozpowszechnienia wypowiedzi na temat powoda, w szczególności osób sprawujących funkcje w organach powoda, pracowników, współpracujących z powodem na jakiejkolwiek podstawie, naruszających dobro osobiste powoda, w tym jego renomę, i przypisujących mu m.in. prowadzenie bezprawnych działań oraz antyzwiązkowych represji wobec byłych i obecnych pracowników na okres jednego roku. Nałożenie na każdego z pozwanych obowiązku, uwaga, słuchajcie, zapłaty kwoty 30 tysięcy złotych na rzecz powoda za każdy przypadek naruszenia obowiązku określonego w punkcie pierwszym. Czyli krótko mówiąc, pan Nito chciałby, żeby sąd zakazał nam wypowiadania się na temat SI Polska, a jeżeli ten zakaz byśmy złamali, to mielibyśmy mu płacić 30 tysięcy złotych za jeden wpis na fejsie. Czyli krótko mówiąc, my mamy milczeć, nawet jak on zwalnia ludzi od nas, zasypuje nas pozwami, groźbami. Jak my o tym napiszemy, halo, nielegalne jest zwolnienie człowieka, daj pan, zostaw pan go w spokoju. 30 tysięcy. 30 tysięcy złotych za jeden taki wpis. Jeżeli byśmy zrobili kampanię i w 2 dni umieścili 7 takich wpisów, to byśmy musieli zapłacić 210 tysięcy. Zresztą chodzi tutaj o każdy wpis na różnych profilach, czyli jeżeli to samo byśmy zrobili na Facebooku, Twitterze, Instagramie, 7 razy 3, 21 razy 30, za jedną taką akcję byłoby 630 tysięcy złotych. Taki jest cel pana demokraty Nito, bo on też na swoim blogu często mówi, że on jest tam za demokracją w Polsce i w ogóle liberalną demokracją. Zobowiązanie pozwanych do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych powoda poprzez niepublikowanie na portalu Facebook, LinkedIn, Twitter, ani na jakimkolwiek innym portalu społecznościowym lub serwisie, ani na żadnej stronie internetowej, w szczególności na stronie www.za.org.pl czy aplikacji mobilnej, treści naruszających dobra osobiste powoda, w tym jego renomę, w szczególności przypisując powodowi prowadzenie bezprawnych działań i antyzwiązkowych represji wobec byłych i obecnych pracowników. Niewypowiadanie się w innych mediach, mamy siedzieć cicho, lub środkach przekazu niż wskazane w punkcie pierwszym powyżej w sposób naruszający dobra osobiste powoda, w tym jego renomę, w szczególności przypisując powodowi bezprawne działania. Czyli nie możemy mówić o łamaniu praw pracowniczych, jesteśmy o tym przekonani. Zobowiązanie pozwanych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych powoda poprzez usunięcie z profilów pozwanego wpisów wymienionych w liście naruszających o dobra osobiste. Czyli mamy skasować wszystko, co napisaliśmy o SI Polska krytycznie, że nam się nie podoba zwolnienie dyscyplinarne naszego lidera. Mamy to usunąć, że nam się nie podoba zwolnienie dyscyplinarne naszego lidera. I on tu jeszcze pisze, że również mamy usunąć wszystko w ogóle na ten temat, nawet tego, czego nie ma w tym pozwie. Zobowiązanie pozwanego do złożenia na profilu pozwanego w ramach wszystkich następujących serwisów Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oraz TikTok, a także na stronie internetowej za.org.pl przeprosin. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa przeprasza SI Polska, prezesa i zarządu, wszystkich pracowników, współpracowników, że w okresie od listopada 22 do marca 23, by nam było wolno, ale nie, ale chcą nam zamknąć usta już teraz, więc to nie ma znaczenia. Kierował pod jej adresem nieprawdziwe, oszczercze oskarżenia, przypisujące jej w sposób nieuzasadniony między innymi prowadzenie bezprawnych działań antyzwiązkowych represji. Stwierdzenia związku zawodowego były i są nadal bezpodstawne i niezgodne z rzeczywistością. Niniejsze oświadczenie z wynikiem przegranego procesu sądowego. No i później jest to samo tam Facebook, Twitter, a i teraz tak, w odniesieniu, słuchajcie, bo to jest dobre. Dzisiaj, Piotrze, ile zapłacisz od programu, czyli wypowiedzi krytycznych? No to za każde 30 tysięcy, jakbym przegrał, ale sąd na razie nic takiego nie przyklepał, na szczęście. W odniesieniu do serwisów Facebook, LinkedIn, Twitter oraz Instagram, przypięcie postu zawierającego to wyżej wymienione oświadczenie, które przeczytałem, w terminie nie później niż 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz pozostawienie, słuchajcie, nieedytowanie tego postu na profilu pozwanego przez okres 1 roku. To ma być rok u góry, nie? Rok u góry. W odniesieniu do serwisu TikTok, znowuż przypięcie tego postu 14 dni przez rok. W odniesieniu do strony internetowej za.org.pl w ciągu 14 dni rok. Widoczną czcionką. Na profilu pozwanego moim prywatnym też. Wszędzie. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok. Rok. Rok, słuchajcie, ten typ chce. Rok. Mamy przez rok. O nim na górze informacja, że my go przepraszamy, że go strasznie skrzywdziliśmy i że nie można nam w ogóle mówić o tym, że jesteśmy niezadowoleni z tego, że zwolnił nam dyscyplinarnie lidera, co literalnie jest sprzeczne z polskim prawem w kilku punktach. No i później znowuż przeprosiny. Zobowiązanie pozwanych do zapłaty łącznej kwoty 100 tysięcy złotych na rzecz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przez zobowiązanie Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa 50 tysięcy, Piotra Szumlewicza 50 tysięcy. Warto, wracam, co to jest slap. Związkowa Alternatywa ma na swoim koncie na koniec miesiąca kwietnia miała około 35 tysięcy, czyli krótko mówiąc 50 tysięcy, no to jest dla nas de facto bankructwo, musielibyśmy zbiórki uruchamiać. Ja też nie posiadam 50 tysięcy złotych. I pan prezes generalnie o tym wie, że organizacje pozarządowe nie są bardzo bogate, więc chodziłoby o to, żeby doprowadzić nas do bankructwa po prostu. No, ale idziemy, słuchajcie, dalej, bo to nie są wszystkie śmieszne rzeczy, które są w tym pozwie, to jest zupełnie niesamowite. Posłuchajcie, część, widzę, że część z was rozmawia na jakieś dziwne tematy, więc proszę was, żebyście się przez chwilę przynajmniej zainteresowali sprawą, o której mówię, bo wbrew pozorom ona może was kiedyś dotknąć, jeżeli będziecie, że tak powiem, niegrzeczni w miejscu pracy, to tego typu pozwy się zdarzają, więc chcę was przy okazji uczulić na tego typu sytuacje. I teraz słuchajcie, co się tutaj dalej znajduje w tym pozwie. Zarządzenie odbycia wszystkich posiedzeń w niniejszej sprawie przy drzwiach zamkniętych. Pan Nito chce utajnić ten proces. On chce, żeby nikt o tym nie wiedział. To jest też niesamowite. Nie dość, że typ chce nas doprowadzić do bankructwa, że chce nas totalnie zastraszyć, to jeszcze wnioskuje, żeby wszystko było przy drzwiach zamkniętych i żeby nie można było mówić w ogóle o tym, jak ten proces się toczy. Czujecie? Czyli totalna cenzura. Dlaczego? Dlaczego ma być przy drzwiach zamkniętych? Posłuchajcie. Ataki wymierzone bezpośrednio w powoda, prezesa zarządu powoda i pracowników powoda, ze względu na to ma być zamknięte to posiedzenie sądu. Ataki wymierzone bezpośrednio w powoda, prezesa zarządu powoda i pracowników powoda, w tym groźby pozbawienia życia. Pozbawienia życia. Pozwani publicznie rozpowszechniają nieprawdziwe informacje dotyczące niniejszej sprawy, wprowadzają przy tym w błąd duże grupy osób, a w szczególności szkalując dobre imię powoda i jego pracowników, szerząc w internecie mowę nienawiści względem powoda, mowę nienawiści, czyli mówimy, że złamała prawa pracownicze, prezesa zarządu powoda i pracowników powoda, oraz prowokując, kierując groźby do prezesa zarządu powoda, mające wywołać w nim uzasadnione obawy o jego zdrowie i życie. Serio, to jest tak w tym procesie napisane. To w ogóle oni powinni iść do prokuratury, a nie do sądu. Jakie groźby? Żeby było jasne, wejdźcie na nasz profil, wpiszcie sobie SIP, wyszukiwarkę, co my tam piszemy. Ten typ twierdzi, że jego życie jest zagrożone. I pisze to w oficjalnym pozwie. Działania pozwanych skupione wokół zastraszania prezesa zarządu powoda, a także samego powoda oraz jego pracowników, grożą istotnym ich eskalowaniem już podczas pierwszego terminu rozprawy. Czyli krótko mówiąc, oni uważają, że jakikolwiek hałas medialny wokół nich jest zagrożeniem dla ich życia. Więc chcą całkowicie zamknąć usta nam, zamknąć usta mediom, utajnić proces i nas skazać, żebyśmy znikli. I to jest ich zdaniem w porządku. To jest niezłe, co? Powód wyraża obawę, że w przypadku publicznego rozpoznania niniejszej sprawy przedstawicielom powoda może grozić istotne niebezpieczeństwo. I teraz uwaga, słuchajcie. Świadczy o tym między innymi poniższa korespondencja skierowana do prezesa zarządu powoda. Powód informuje, że ocenzurował przerobione zdjęcie dołączone do wskazanej korespondencji oraz komentarze publikowane w portalu społecznościowym LinkedIn. Jest to jedynie przykład. Jedyny przykład. Czy wiecie, co jest w tym załączniku, który pan prezes pokazał? Część z was, słuchajcie, ale posłuchajcie, bo to jest śmieszne, znaczy strasznie śmieszne zarazem. Wyobraźcie sobie, że pan prezes czuje, że jego życie jest zagrożone rzekomo przez naszą krytykę jego antypracowniczych działań, ponieważ pan prezes dostał maila. Słuchajcie, dostał maila. To jest zabawne. Kiedyś wam o tym mówiłem, ale część z was pewnie o tym nigdy nie słyszała jednak. Ponieważ pan prezes dostał maila, który wysłał nam na oficjalne konto biuro@za.org.pl. On nam wysłał takie pismo Związkowej Alternatywy. Ja to dostałem. W której, wyobraźcie sobie, był pan prezes nagi. Pan Nito całkowicie nagi, z wywalonymi, że tak powiem, narządami płciowymi. Wyglądało to, jakby to było doklejone, że jego głowa była, a poniżej ta reszta razem z narządami płciowymi to ktoś mu chyba dokleił, ale on nam to wysłał. Swoje porno zdjęcie, tak? Pan prezes firmy SI Polska, która zatrudnia 7 czy 8 tysięcy pracowników, wysłał nam swoje nagie zdjęcie. Serio. I nie dość, że wysłał nam swoje nagie zdjęcie, to jeszcze na dodatek załączył je do pozwu sądowego. Tylko tutaj zasłonił swoje narządy płciowe, a nam ich nie zasłonił. Ja w ogóle byłem szokowany, że ktoś mi wysyła jakieś pornofotki. I słuchajcie, to jest wpis od jakiegoś gościa, jakiegoś jego chyba znajomego, na oko wygląda jak, nie wiem, Australijczyk, czy no generalnie zagraniczny maili, wszystko po angielsku, ale tu jest generalnie napisane, że jakiś gość, jakiś jego znajomy z nazwiska ze świata anglojęzycznego, który do niego pisze: uważaj gościu, bo to zdjęcie prześlę twojej rodzinie, więc przestań śpyskować. Więc wygląda to w ogóle na jakiś, nie wiem, kochanek żony, czy jakiś, nie wiem, z imprezy się pokłócili, czy jakiś jego prywatny wróg. I on, słuchajcie, insynuuje ten mi to, że to jest niby efekt naszej krytyki jego. Kumacie? Facet przesyła do związku zawodowego swoją nagą fotkę, którą przesyła mu jakiś nieznany gość zupełnie, z zagranicy w ogóle. I on insynuuje, że to niby my za tym stoimy, że jakiś gość przesyła jego nagie zdjęcie, chyba zmontowane, i komentarz do tego nagiego zdjęcia jest: uważaj mi to, bo wyślę to twoim bliskim, nie twojej rodzinie, jak będziesz niegrzeczny. Niesamowite, prawda? I na tej podstawie, że jakiś gość w ogóle, którym ja nigdy nie słyszałem, który w ogóle nie jest z Polski i w ogóle nie ma żadnego związku ze sprawą, on twierdzi, że warto całkowicie utajnić proces, całkowicie zakazać nam wypowiedzi i całkowicie nie dopuszczać mediów do tej sprawy. No przecież to jest jakaś konstrukcja psychopatyczna, że tak powiem. Znaczy ja nie wiem, czy to jest tak na serio robione, i ten gość to do nas sam wysłał to nagie zdjęcie do nas, więc to jest rzecz zupełnie niesamowita. I dalej pisze o tym, że jest ryzyko ataków personalnych na pozwanych, że on jest ofiarą. Typ, który zwolnił dyscyplinarnie człowieka za założenie związku zawodowego, czuje się ofiarą, tak? Czy można ich pozwać za zniesławienie albo pomówienie, czy chociażby kłamstwa? Można, tylko problem, znaczy pytanie, czy można pozywać za to, co jest w pozwie sądowym. To być może jak będzie w trakcie zeznań. Natomiast dla mnie to jest coś tak surrealistycznego zupełnie, że gość wysyła swoją nagą fotkę, jakąś zmontowaną w ogóle, którą ponoć dostał od jakiegoś swojego kolesia, czy nie wiem, obcego, z jakiegoś w ogóle śmieciowego adresu spoza Polski, i on insynuuje, że to jest nasza wina. Że jakiś gość ma jakieś nagie zdjęcie wysłał z informacją, żeby przestał się wygłupiać, bo inaczej tam, że inaczej do jego rodziny to pośle. No, znaczy, ja nie wiem, czy to, znaczy człowiek trochę nie wie, jak w takich sytuacjach reagować, a on to oficjalnie do pozwu włączył. I później ryzyko uniemożliwienia sprawnego przeprowadzenia rozprawy, wybierania nieuzasadnionych nacisków na sąd, czyli krótko mówiąc, robi z siebie ofiarę po to, żeby zamknąć nam usta, żeby utajnić proces, zamknąć usta mediom, tak? I po prostu sprawić, że zapłacimy 100 tysięcy kary i on skasuje związek zawodowy, nic nie wypłynie do mediów, a on po prostu będzie dalej się tam szarogęsił i na przykład wyrzucał kolejnych ludzi za działalność związkową. Szokujące, to znaczy za ten pozew, za tą konstrukcję, naprawdę za tego typu pozwy powinny być kary, i uważam, że tego typu pozwy powinna być jakaś szybka ścieżka kasowania tego typu pozwów. Oczywiście łącznie z tym, że całość kosztów powinien ponosić pozywający, bo to jest takie gówno, za przeproszeniem, takie śmieszne gówno właściwie. No mówię, że facet wysyła swoją nagą fotkę z groźbami od jakiegoś gościa, jakiegoś jego kolesia, który, nie wiem, zazdrosny jest o niego, czy go lubi, czy się z nim przedrzeźnia, i on insynuuje, że to jest my, i na tej podstawie chce utajnienia procesu. Przecież to jest no wariactwo, no przecież w takim złym tego słowa znaczeniu wariactwo. No facet sprawia wrażenia bohatera tandetnych seriali telewizyjnych. Masz rację, Tomasz, no tylko facet przy okazji realnie nas pozwał o 100 tysięcy i sprawa się toczy, więc wiesz, no i tu jest ten problem z tymi slapami, że one bywają totalnie absurdalne. Totalnie absurdalne, ale one trwają. Trwają i musi mieć prawników, dlatego że on wynajmuje kancelarie prawne. Sam pan Nito, warto powiedzieć, przyznał w jakimś dokumencie, że on wysłał już na prawników przeciwko nam 500 tysięcy złotych. Znaczy, ja nie wiem, jak to są prawnicy swoją drogą, bo bez przesady, nie? Ale jeżeli on rzeczywiście bierze kilka kancelarii prawnych, żeby nas skasować, to nawet jeżeli by się to ustawodawstwo odnośnie slapów poprawiło jakoś, no to jeżeli się właduje 500 tysięcy w prawników, to odwołania, jakieś tam sztuczki sądowe, kolejne pozwy, to jest drobiazg dla takiego gościa, bo on jest w stanie 5 milionów wywalić przeciwko nam. Więc wiecie, no to jest właśnie ten problem, że tego typu ludzie pozostają bezkarni i, no i próbują zastraszyć niezależne związki zawodowe takie jak nasz. I to jest rzeczywiście mimo wszystko niepokojące, chociaż cała sprawa jest w gruncie rzeczy śmieszna. No. No mówię, gość wysyła nagie zdjęcie jako dowód w sprawie od jakiegoś gościa. No przecież to jest absurd jakiś. No więc generalnie rzecz biorąc będziemy mieli teraz tak zwaną zabawę z panem Nito, więc proces jakby ruszył, w związku z tym będziemy się, chociaż jeszcze nie ma pierwszego terminu rozprawy, więc będziemy się z panem Nito przepychać. Natomiast to jest świetny przykład, że coś trzeba z tym fantem zrobić. Jakaś, jak to Barbara pisze, szybka ścieżka, żeby takie rzeczy anulować, a koszty ma ponosić Nito. I może by się skończyło. I od razu może jak Barbara to napisała, to zanim przejdę do ZUS-u i to jeszcze bardziej wzorcowy slap niż to, co zrobił pan Nito, to pomysły ministerstwa, o które tutaj pytano, są takie, żeby przede wszystkim, i to jest też rekomendacja unijna, mianowicie, żeby zrobić dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest kwestia, żeby sądy mogły żeby były odrębne zapisy, które by dawały możliwość sądom na pierwszej rozprawie w trybie przyspieszonym kasować tego typu sprawy jako w sposób oczywisty, bezzasadny. Taka ścieżka de facto już jest, ale rzadko jest stosowana, żeby to, można powiedzieć, ułatwić i wskazać, że to jest slap. To jest jedna rzecz, czyli bardzo szybkie na samym początku. Na samym początku, żeby to kasować. Adam Żak pisze, że faktycznie te półbańki to za tak brutalny pozew faktycznie nie dziwne, bo trudno lepszego slapa. No w sumie tak właśnie. Więc teraz pomysły Adama Bodnara i ministerstwa są takie, żeby z całą pewnością móc szybko kasować tego typu sprawy. Czyli nie wiem, 3 miesiące powiedzmy, tak? I druga sprawa, żeby podmioty slapujące obciążać to, co napisała Barbara, czyli żeby obciążać je kosztami pozwów w całości. Czyli jeżeli ja płacę za prawnika 10 tysięcy, to żeby na przykład pan Nito czy pani Uścińska w ZUS w tym przypadku, żeby oni płacili za tego prawnika 10 tysięcy. Dlaczego to jest moim zdaniem mało? Oczywiście to jest lepiej od tego, co jest teraz. Bo teraz to po prostu te procesy ciągną się latami, my się stresujemy, my się boimy, my musimy płacić za prawników. Tomasz pisze, czy ten właściciel firmy jest kompletnie niezależny, nie ma nad sobą zwierzchności organu kontrolnego, rady nadzorczej. Przecież to szaleniec. Znaczy ja dokładnie uważam, że to jest szaleniec w tym sensie, złym tego słowa. Problem polega na tym, że rada nadzorcza, akurat rozumiem, że jest mu posłuszna, bo tam jest jedynym prezesem, jest Cifrancja. Myśmy do Cifrancja napisali. Ja również napisałem do Cifrancja, mówię to teraz serio, wysłałem im maila o tym, że ich pracownik z Polski wysłał mi pornograficzne zdjęcie i jako związkowiec nie życzę sobie tego typu korespondencji. Tylko, że oni nie odpisali. No, jeżeli firma nie reaguje, im to nie przeszkadza, że mają takiego porąbanego prezesa, sorry, ale no to co ja mogę powiedzieć? Porąbanego prezesa, który no po prostu, mówię, wysyła jakieś nagie fotki i twierdzi, że to jest nasza wina, że ktoś mu wysłał taką nagą fotkę, no a mi się to kojarzy po prostu z jakąś nietrzeźwą imprezą tego typu korespondencja i w ogóle kojarzenie z nas tym to jest jakieś, no w ogóle to jest pomówienie też, no więc tak no, moglibyśmy go o to pozwać, jeżeli dalej będzie w to brnął. Tylko, że ja nie chcę tych pozwów kontynuować teraz, że my teraz pozwiemy jego. Natomiast uważam, że te pomysły ministerstwa, których idzie też Unia Europejska, czyli właśnie szybka droga kasowania pozwów i obciążanie kosztami strony pozywającej, to dwa, a jeszcze trzecie, słuszne, tylko nie wiem, jak to technicznie zrobić, bo w Polsce każdy pozew jednak jest czym innym, żeby łączyć pozwy, tak? Czyli jeżeli ZUS na przykład pozywa nas o 15 rzeczy, to żeby wszystkie te rzeczy łączyć ze sobą. Tylko problem polega na tym, o czym zaraz powiem odnośnie ZUS-u, że trudno to zrobić, dlatego że, jak mówię, w polskim prawie każdą sprawę się bada niezależnie i wtedy ZUS by składał różne odwołania, nawet jakby sądy się zgodziły, że 10 to jest wynik złej woli, to ZUS by argumentował, że jednak 11 to jednak nie. 11 im wolno. Więc tu mam wątpliwości. Moim zdaniem od razu zdradzę swoje sugestie odnośnie tego, co zrobić ze slapami. Moim zdaniem po pierwsze za slapy karać, łącznie z karą więzienia, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, ewentualnie wysokie grzywny na rzecz czy to fundacji, czy Skarbu Państwa. Więc jeżeli sąd stwierdzi, że coś jest oczywistym slapem, to na przykład, nie wiem, 100 tysięcy dla slapującego. czy jakiś tam, nie wiem, procent jego kapitału na przykład, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nawet jeżeli by to pierwsze nie weszło, to to, co chyba Barbara pisała, odpowiedzialność indywidualna prezesa firmy, osoby, która stoi za slapem. Czyli nie, że firma płaci, nie, że SI Polska płaci, tylko płaci pani to. Nie płaci ZUS, tylko płaci pani Uścińska. Nie PLL-o, tylko wtedy pan Milczarski. Gdyby pan Milczarski, on zarabiał kupę kasy, ale gdyby nawet on musiał zwrócić koszty sądowe osobiście w wysokości na przykład 100 tysięcy, dla niego 100 tysięcy to swego czasu to było mniej niż miesięczne zarobki. Serio. Facet w ciągu roku jednego zarobił 2 800 tysięcy. Nieźle, co? Ale mimo wszystko, nawet dla pana Milczarskiego 100 czy 200 tysięcy w plecy to byłoby coś. A dla pani Uścińskiej to byłoby duże coś. W związku z tym odpowiedzialność dla konkretnych osób. Odpowiedzialność dla konkretnych osób, a nie dla firm czy instytucji. I odpowiedzialność karna. Groźba odpowiedzialności karnej za szczególnie natarczywe slapy. Czyli jeżeli się zasypuje slapami tak jak ZUS, to osoba, która stoi za tym slapem, może na przykład dostać karę roku ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności, albo 500 tysięcy grzywny. I wtedy taka pani Uścińska by się zastanowiła, czy pan Milczarski, czy pan Nito. Więc moim zdaniem tu musi być gruba sankcja, dlatego że samo to, że sąd będzie miał szybką drogę kasowania, no to co, to jeżeli taki ZUS by nas obsypał, nie wiem, 30 pozwami, to co, oni by tak wszystkie 30 od razu skasowali? No to by ZUS napisał 30 odwołań. I wiadomo, jak to działa. 20 odwołań było odrzuconych, ale kilka sądów powiedziało, no w sumie sprawa nie jest jednoznaczna. To może jednak te 10 spraw zbadajmy i idziemy dalej. Ale musimy płacić za prawników i nawet jak nam oddadzą za tych prawników, to na przykład za pół roku. No i co, i skąd mamy mieć na tych prawników? Będziemy czekać, aż nam sądy oddadzą w jednym sądzie za pół roku, w drugim za rok. Więc boję się, że tego typu rozwiązania sprawiłyby, że takie firmy jak ZUS za pani Uścińskiej by tak popatrzyły, aha, no dobra, no to teraz trzeba dać nie 5 pozwów, tylko 35 pozwów, to, no to co z tego, że wydamy 1 000 000 zł z pieniędzy publicznych. Nikt tutaj żadnej sankcji nie ma. Pani Uścińska wyrzucała publiczne pieniądze i żadnej kary nie było. Rada Nadzorcza łącznie z obecnym dyrektorem w Ministerstwie Pracy, panem Liwiuszem Laską, nie reagowała. Wyrzucała te pieniądze, prześladowała nas za publiczne pieniądze, nikt z tym nic nie robił. I cały czas też nie ma żadnego postępowania, odpowiedzialność za wyrzucanie pieniędzy publicznych. W związku z tym moim zdaniem powinna być jednak odpowiedzialność dla członków zarządu za tego typu działania. I to byłoby moim zdaniem ważne i potrzebne rozwiązanie. Tomasz pisze, że slap to bliski krewny mobbingu, zadręczenie pozwami sądowymi słanymi seryjnie. Tak, dokładnie tak. Dlatego ja uważam, że w ogóle to są wszystko pokrewne sprawy. Mobbing, slap i z drugiej strony sygnaliści. Ustawa o sygnalistach, sygnaliści, czyli ludzie, którzy wskazują na patologię w firmie. To też jest pokrewne, bo sygnaliści są właśnie też zasypywani, prześladowani pozwami. Na przykład Ilona Garczyńska jest też sygnalistką w ZUS-ie. Ona nagłośniła patologię, za co została zwolniona dyscyplinarnie i zasypana pozwami. O to właśnie chodzi. Więc to są wszystko podobne rzeczy. W przypadku slapów bardziej niż więzienie byłaby odpowiednia kara zakazu pełnienia stanowisk kierowniczych. Też się zgadzam. Znaczy wiesz co, Adam, ja ostatnio myślałem o tym, że taka kara też powinna być za mobbing. Więc niedługo zdradzę wam jeden z kolejnych tekstów czy stanowisk związku będzie na temat mobbingu i rekomendacją jest między innymi z jednej strony grzywna czy kara ograniczenia wolności, a z drugiej strony dla takich osób jak Uścińska czyni to być może nawet bardziej bolesna. To jest na przykład zakaz pełnienia stanowisk kierowniczych na okres 5 lat. Wyobrażacie sobie Uścińska 5 lat zakaz sprawowania stanowisk kierowniczych. Zawód dyrektor, nie? Ona musi być dyrektorem czy prezesem zawsze, więc jakby straciła to przecież to byłaby porządna kara. 5 lat Uścińska bez stołka dyrektorskiego czy prezesowskiego, no. To tu w pełni bym popierał i tak na serio uważam, że to jest naprawdę dobry pomysł tego typu kary. Dziwimy się, że sądy tak wolno działają, a to nic dziwnego, skoro takie slapy je blokują, Adam pisze. No w pełni dokładnie tak, więc to jest też szkodliwa działalność tego typu działań jak SI czy ZUS, że oni właśnie blokują sądy, bo to są idiotyczne sprawy. Pomijając wszystko inne, ta sprawa tego NITO, którą wam przeczytałem, to po pierwsze brzmi bezczelnie, ale to jest idiotyczne. Typ poszedł z nami do sądu o to, że my mówiliśmy, że on bezprawnie zwolnił lidera związkowego, a on literalnie bezprawnie go zwolnił. Oczywiście on ma prawo uwalać, że legalnie, ale to jest spór. No, związki zawodowe są od tego, żeby chronić między innymi działaczy związkowych zwalnianych. Więc to jest w ogóle jakby statutowa działalność związku, więc za coś takiego pozywać i chcieć jeszcze kary 100 tysięcy złotych, no to przecież jakiś absurd jest. No. I zajmować czas sądom, blokować wymiar sądownictwa, no to to rzeczywiście jest skandal. No. Więc rzeczywiście tutaj to jest bardzo, bardzo niepokojące, co miałaby zrobić Uścińska, skoro z zawodu jest dyrektorka. No właśnie, ona jest prezeska, profesorka, jeszcze profesor w ogóle, czy ona tak się każe tytułować. No dobra, mamy jeszcze 20 minut, więc może powiem wam najbardziej wzorcowy slap na koniec, czyli ZUS. W ZUS-ie, tak jak tu mówiłem przed przerwą jeszcze raz, 4, 8, 14 przejawów slapu. 14 przejawów slapu. Słuchajcie, bo to jest oczywiście podręcznikowy slap, więc o części z tych rzeczy słyszeliście, więc wam tylko podsumuję, żeby pokazać skalę absurdu. Więc tak. Zaczęło się od tego, że tuż po powstaniu Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS, Ilona Garczyńska została zwolniona dyscyplinarnie. Co było pierwszą próbą zastraszenia naszego związku? Generalnie chodziło o to, że pani Ilona Garczyńska krytykowała zakład, że źle traktuje pracowników, że nie ma jasnych kryteriów awansu, że są arbitralnie przyznawane nagrody i podwyżki. Konkret jest też taki, i tu Ilona była sygnalistą, można powiedzieć, w świetle tej nowej ustawy, tym bardziej, o której się teraz mówi. Ilona powiedziała zgodnie z prawdą, słuchajcie, zgodnie z prawdą, że ZUS rozpisał przetarg, nie rozpisał przetarg, tylko bez przetargu dał pewnej firmie obsługę programu Rodzina 500+ i wydał na to 50 milionów. Czyli Ilona mówiła o tym, że bez przetargu wydano 50 milionów. Pani Uścińska w swojej publicznej wypowiedzi, w mojej obecności zresztą nieraz to mówiła, przyznała, że faktycznie ZUS bez przetargu wziął sobie firmę na obsługę programu Rodzina 500+ i faktycznie wydał na to 50 milionów. Czyli była to prawda. To nie było kłamstwo, to nie była manipulacja. Tyle tylko, że pani Uścińska powiedziała, że ona uważa, że to jest w porządku. A Ilona Garczyńska powiedziała, że jej się nie podoba to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje 50 milionów bez przetargu. Czyli kwestia oceny. Natomiast nie była to nieprawda. Tomasz pisze, że pani Uścińska wróci na uczelnię, gdzie prawdopodobnie jest jej miejsce, gdzie będzie z pożytkiem dla siebie i uwolnionej od siebie instytucji. Tomasz, ona już wróciła, tylko od razu dostała stołek kierowniczy. Więc ja nie zazdroszczę tym pracownikom, szczególnie magistrom, którzy tam, że tak powiem, pod nią mają pracować. Uważam, że jednak powinna jakąś karę ponieść za to, co ona wyprawiała w ZUS-ie. No ale zaczynamy. Ilona została zwolniona za to, że mówiła o prawach pracowniczych, o tym, że nie są dobre w ZUS-ie, że warto by je poprawić i o to, że powiedziała zgodnie z prawdą, że ZUS wydał 50 milionów na obsługę programu Rodzina 500+ bez przetargu. Co się stało później? Później Związkowa Alternatywa, właściwie później, w tym samym czasie Związkowa Alternatywa weszła w spór zbiorowy z pracodawcą. Żądaliśmy 60% podwyżki płac zasadniczych, ponieważ uznaliśmy jako związek i Ilona Garczyńska, że jeżeli politycy sobie podnieśli o 50%, no to i może pracownikom ZUS warto podnieść o 50%. 60%, przepraszam, nie 50%, 60% sobie podnieść. Więc myślimy właśnie też sporo 60%. No i co się wtedy zdarzyło? Słuchajcie, jak myśmy weszli w spór zbiorowy, żądając podwyżki płac o 60%, to i zarazem Ilona Garczyńska została zwolniona dyscyplinarnie. Co się stało dalej? Dalej stało się to, że Ilona Garczyńska została pozwana cywilnie za to, że powiedziała, że pracownicy są źle traktowani, że nie ma dialogu ze związkami zawodowymi, że podwyżki są przyznawane arbitralnie, a 50 milionów złotych zostało wydane bez przetargu. Co się stało dalej? Dalej, żeby było mało tego pozwu cywilnego, Ilona Garczyńska została oskarżona w sądzie karnym. Sprawa poszła, ZUS ją oskarżył w trybie karnym, nie pani Uścińska prywatnie, ZUS, to wszystko z pieniędzy ZUS-u. Pozew poszedł cywilny, później poszła sprawa karna. Sprawa karna poszła dokładnie o to samo, co sprawa cywilna, tylko artykuł 212 słynny, który teraz Adam Bodnar chce znieść, ale przypomnę, że Zbigniew Ziobro też mówił, że chce go znieść, a mimo to Ilona Garczyńska została oskarżona karnie, czyli mamy zwolnienie dyscyplinarne, sprawę cywilną, sprawę karną. 3. 4. Piotr Szumlewicz, lider Związkowej Alternatywy, powiedział, co tu się dzieje w ogóle? Znaczy, że co? Zwalnia się człowieka za to, że mówi o patologiach, że walczy o prawa pracownicze, łamiąc w ogóle ustawę, bo zgodnie z ustawą o związkach zawodowych nie można bez zgody związku zwolnić lidera związkowego. Lider ten jeszcze nic praktycznie nie zrobił złego. O co chodzi? To jest bezprawie, to jest zamordyzm, dość tego. No to Piotr Szumlewicz wkrótce potem został pozwany za to, że powiedział, że zwolnienie Ilony Garczyńskiej było bezprawne. Następnie Piotr Szumlewicz został oskarżony karnie za powiedzenie, że zwolnienie Ilony Garczyńskiej było bezprawne i że są to zamordystyczne działania i że jest to próba zniszczenia związku zawodowego. Co stało się dalej? Dalej w całą sprawę został też zaangażowany Reset Obywatelski. Jak może pamiętacie, Reset Obywatelski otrzymał pismo od ZUS-u, dosłownie, w którym ZUS pytał, ile ma przelać pieniędzy Resetowi Obywatelskiemu, Marcinowi Celińskiemu, żeby przed moimi programami, tymi, które teraz oglądacie, tym między innymi, wszystkimi po kolei, żeby było napisane, że jest sprawa sądowa, jedna z drugą, i że generalnie rzecz biorąc, to jestem niezbyt wiarygodny. Oni chcieli kupić taką planszę, słuchajcie. Kupić sobie medium niewielkie, Reset Obywatelski, po to, żeby mnie zdezawuować i żeby skłócić mnie z Resetem Obywatelskim. To jest typowy slap też, prawda? Czyli próba skłócenia, odwróćcie się od tego gościa, on wam zaszkodzi. My wam zasypiemy, mamy pieniądze na tym, będziemy do końca działać, żeby go zniszczyć. Spokojnie, nie? Wy jesteście tutaj medium, ale możemy wam dać nawet kasę, nie dość, że dostaniecie kasę. Odwrócicie się od Szumlewicza przy okazji od Związkowej Alternatywy, ale słuchajcie, będziecie coś z tego mieli, trochę kasy, nie? Skasujemy wam dziennikarza, ale co tam, nie? Drobiazg. Warto pamiętać też o tym, tu był element humorystyczny ze strony ZUS-u, mianowicie ZUS złożył wniosek o zabezpieczenie pozwu w postaci właśnie tej cenzury, o której wcześniej mówiłem, tylko ZUS chciał ocenzurować Reset Obywatelski, a nie pozwał Resetu Obywatelskiego. Więc okazało się, że oni pozwali, można powiedzieć, nie ten podmiot, co trzeba, bo chcieli, żeby Reset przepraszał, a ja nie jestem właścicielem Resetu. I dlatego między innymi ja powiedziałem, że nawet jakbyście dostali to zabezpieczenie, to ja nie jestem w stanie przeprosić, bo to nie jest moja własność. Ja nie decyduję o tym, co się ukazuje na stronie Resetu. Tak, chcieli zapłacić, tu Katarzyna pyta, dokładnie tak, chcieli zapłacić oficjalnie, chcieli kupić, nie przekupstwo, reklama, chcieli wykupić planszę chcieli wykupić, na której byłoby napisane, że trwa postępowanie przeciwko mnie i ja jestem nie do końca wiarygodny. Oczywiście Marcin powiedział, no chyba zwariowaliście, nie? Ale dokładnie takie pismo do nas przyszło. I to jest kolejny etap, w którym chcieli właśnie zapłacić Resetowi za to, żeby Reset się ode mnie odciął. Dosłownie. Co się później stało? Mało procesów, raz, dwa, trzy, cztery plus zwolnienie dyscyplinarne. W związku z tym Ilona Garczyńska dostała pisma przedsądowe od kolejnych członków władz ZUS-u pod panią Uścińską. Jedna pani dyrektor, druga pani dyrektor, groźby procesowe o naruszenie dóbr. Kolejne dwa. Trzy. Trzy kolejne pisma przedsądowe, żeby Ilona Garczyńska zamknęła usta. Trzy kolejne groźby procesów, czyli 4, 5, 6, 7 i zwolnienie dyscyplinarne 8. Kolejna sprawa. Weszliśmy w spór zbiorowy. Jest cała ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To jest w ogóle podstawa istnienia związków zawodowych i podstawa tak zwanego dialogu społecznego. To są spory zbiorowe. Spór zbiorowy polega na tym, że związek proponuje jakieś tam postulaty, i później rozmawia z pracodawcą o realizacji tych postulatów. Pracodawca może się nie zgadzać, to rozmawiają ze sobą. Jak się nie dogadają, to jest referendum strajkowe. I wyobraźcie sobie, że pani Uścińska pozwała nas za to, że weszliśmy w nią spór zbiorowy. Ona złożyła wniosek do sądu o ustalenie nieistnienia sporu zbiorowego. Nie wiem na jakiej podstawie. Znaczy ja czytałem ten pozew. Ona po prostu stwierdziła, że my za dużo chcemy. W ustawie nic nie ma napisane, ile chciała sądownie ustalić, że my nie możemy chcieć podwyżki o 60%. Wyobrażacie sobie? Pozwała nas o to, żeby zakazać nam no de facto działalności jakby podstawowej, bo spory zbiorowe to jest podstawa funkcjonowania związków zawodowych i ona poszła z tym do sądu, żeby zakazać nam sporu zbiorowego. To już chyba ósma sprawa, tak, z tych, co wymieniam. Kolejna sprawa, bo to nie wszystko. Następnie zostaliśmy pozwani o to, co już w locie była próba, wniosek do sądu o uznanie nielegalności strajku, który się nie odbył. 9. Niezłe, co? Poszli do sądu, żeby ustalić nielegalność strajku, który się nie odbył. Bo myśmy powiedzieli, że robimy referendum strajkowe, a oni chcieli uprzedzić nasze referendum, a nuż by się udało, i zgłosili się do sądu wniosek, żeby ustalić, że strajk, gdyby był, to byłby nielegalny. Prewencyjnie chcieli zapewnić nielegalność strajku, zanim on się odbył. Na to ZUS wydawał pieniądze na tego typu sprawę sądową. Prewencyjne ustalenie nielegalności strajku, gdyby był. Nie było, ale gdyby był, to żeby był nielegalny. To jest kolejna sprawa sądowa ZUS-u. Żeby było mało, to chyba już 11, wniosek do prokuratury. Też poszli do prokuratury. Poszli do prokuratury o groźbę akcji strajkowej. Trudno im było znaleźć paragraf, sprawa leży do dzisiaj. Ale również zgłosili do prokuratury. Ja się o tym dowiedziałem z many.pl, ale do dzisiaj prokuratura do mnie nie napisała, bo nawet prokuratura Ziobry nie wiedziała, co z tym zrobić, ponieważ oni chcieli nam zaszkodzić odnośnie akcji strajkowej, która się nie odbyła. Chcieli, żeby prokuratura nas tutaj dorwała. Żeby było postępowanie karne odnośnie strajku, który się nie odbył. Niezłe, co? 11. 12 to jest wniosek do UODO. Wyobraźcie sobie, zrobiliśmy referendum strajkowe, które miało swój regulamin. W regulaminie było napisane, że dane są wykorzystywane tylko odnośnie tego referendum, w żadnej innej sprawie. A mimo to oni złożyli seryjne skargi do RODO, do UODO, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o to, że myśmy rzekomo, że mogliśmy wyprowadzić dane przy referendum. Zasypali skargami, żeby się nami UODO zajęło. I zgłaszały się, wyobraźcie sobie, członkinie zarządu, że ich dane mogły być wykorzystywane, kiedy one w ogóle nie brały udziału w referendum strajkowym. Więc absurd w ogóle, tak? Ale chodziło o to, żeby zasypać nas papierami. To też jest slap. Nie tylko sprawy sądowe. Nie tylko prokuratura. Takie wnioski do UODO, że my musimy odpowiadać, że musimy się bać, bo UODO może dawać grzywny, może dawać kary. Więc niezłe, prawda? Że po prostu nawet tutaj się okazało, że tu nas postanowili, że tak powiem, dorwać. Kilka ich było, tych skarg do UODO, a jeszcze co prawda jest nowa władza, ale spodziewamy się, że mogą też być kolejne. I jeszcze dwie sprawy, bo to już jest chyba 12. Co pół roku, słuchajcie, wnioski o przeliczenie nas. Co pół roku im podajemy, ilu nas jest. Taki jest obowiązek związków. Dwa razy do roku mają podawać. I pracodawca może zgłaszać do sądu, słuchajcie, wnioski, żeby związek się przeliczył. Regularnie to wobec związku się robi raz na 5 lat, 10, a czasem w ogóle. I wyobraźcie sobie, że oni to robią co pół roku. Co pół roku mamy iść do sądu, żeby sąd sprawdzał, ilu nas jest, a my mamy przesłać deklaracje członkowskie, jakieś podpisy zarządu i tak dalej, i tak dalej. Co pół roku dostajemy od ZUS-u od 3 lat tego typu pismo. I wreszcie 14. sprawa. To jest ciągłe czepianie się reprezentacji związku, ciągłe kwestionowanie wyboru władz, ciągle przez ponad rok w ogóle nie było informacji na nas temat na stronie ZUS-u. Ciągłe wmawianie nam na przykład, że źle żeśmy wybrali swoje władze, że działamy niezgodnie ze swoim własnym statutem. Permanentne kwestionowanie artykułu 1 ustawy o związkach zawodowych, który mówi, że związek zawodowy w swoich działaniach jest niezależny. Niezależny od pracodawcy. To jest ABC, to Solidarność tą wywalczyła, a ZUS od wielu miesięcy to kwestionuje. No, więc to jest taka 14, wymieniłem pewnie, jakby tu Ilona z nami była, to pewnie by dorzuciła jeszcze ze 4, ale generalnie rzecz biorąc, jak chodzi o ZUS, to jest taki brutalny slap. Wymieniłem 14 wymiarów tego slapu. Jak mówię, jakbym pogrzebał jeszcze, czy jakby Ilona tutaj Garczyńska przyszła, to pewnie byśmy mogli dobić do 20, ale ZUS naprawdę nas bombardował. Takie permanentne strzelanie z karabinu. Te strzały to były jakieś takie, większość totalne pudła, ale ZUS wychodził z założenia, że a nuż czymś trafię. I o to w slapie chodzi, że jak firma strzela różnymi nabojami, większość to są ślepaki, czasem rzucą jakimś, będą starali się uderzyć kijem, będą starali się, nie wiem, rzucić kamieniem i w końcu coś trafi. O to chodzi w slapach, żeby w którejś z tych 15 spraw uda się wygrać, wtedy o, mamy rację. No i widzicie, mieliśmy rację od początku, to jest jakiś lewy związek. O to chodzi w slapach właśnie. Więc pamiętajcie o tym, bo muszę zaraz kończyć, że można powiedzieć, że sprawa ZUS-u to jest wzorcowy slap i pamiętajcie, że jeżeli będziecie działać, a życzę wam tego, żebyście działali odważnie, żebyście byli przebojowi, żebyście się nie bali nieuczciwych pracodawców i nie tylko pracodawców, bo to chodzi też o nieuczciwych włodarzy waszych zwierzchników, niekiedy waszych jakichś klientów, waszych, no nie wiem, jakoś przełożonych, różnych ludzi, którzy próbują was zastraszyć. To pamiętajcie o tym, że warto się bronić, że są instrumenty i liczę na to, że tych instrumentów będzie więcej. My jako Związkowa Alternatywa będziemy aktywnie działać, żeby ta ustawa antyslap była możliwie szeroka. Przede wszystkim to, co tutaj Barbara Konobrowska i Adam Srebrny pisali, czyli kary za slapy, czyli odpowiedzialność karna czy kary finansowe dla osób slapujących, nie dla firm, tylko dla osób slapujących. Więc to jest rzecz rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ważna. Plus uważam podobnie jak z mobbingiem, czyli kwestia zakazu sprawowania stanowisk kierowniczych, na przykład dla 5 lat czy 10 dla osób, które stoją za slapami. To jest moim zdaniem też byłaby być może skuteczna broń na takie panie jak Uścińska, czy takich panów jak pan Nito. Dobra. Słuchajcie, musimy powoli kończyć. Niewiele nie mówiłem dzisiaj specjalnie o 1 maja. My mamy w Związkowej Alternatywie właśnie codziennie 1 maja, to znaczy walczymy o godne warunki pracy, o wyższe płace w naszej codziennej działalności, więc nie chciałem dzisiaj specjalnie o tym mówić. Też nie mówiłem za dużo o Unii Europejskiej, ale mówiłem o niej więcej w ostatnich dniach, też w innych programach. Być może za tydzień możemy sobie czy dwa więcej porozmawiać o Unii Europejskiej. Uważam, że Unia Europejska jest czymś bardzo ważnym i bardzo pozytywnym, również z perspektywy praw pracowniczych. No dobra, słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję. Widzę, że tutaj mieliście taką trochę weekendową pogawędkę, część z was, więc zachęcam ta część, która się zaangażowała w tą pogawędkę, żebyście później sobie może przesłuchali ten program, bo wydaje mi się, że ważne rzeczy dzisiaj powiedziałem, przynajmniej kilka odnośnie tego, jak duże korporacje, instytucje mogą prześladować niezależnych aktywistów, aktywistki. Nie chodzi tylko o związki zawodowe, więc tutaj, jeżeli działacie w jakichś stowarzyszeniach, fundacjach, to również was to dotyczy. Bardzo wam dziękuję, oczywiście zapraszam was do Związkowej Alternatywy. My już mamy pewne doświadczenie w walczeniu ze slapami, więc jeżeli takie slapy przeciwko wam są kierowane, to chętnie wam pomogę i pomożemy, tak, jako Związkowa Alternatywa jest nas coraz więcej, jesteśmy coraz silniejsi, coraz skuteczniejsi. Bardzo, bardzo wam dziękuję i na razie do zobaczenia, do usłyszenia, widzimy się i słyszymy prawdopodobnie za tydzień, mam teraz parę wyjazdów, ale postaram się też w środę najbliższą za tydzień być, a wcześniej się widzimy w poniedziałek o 20:30 w codzienniku Resetu, a w piątek w podsumowaniu tygodnia z Wojtkiem Grzaniakiem. Na razie, do zobaczenia, do usłyszenia.